odcinek, który może nie dla każdego być interesujący, dlatego jeśli nie zaglądacie do opisu odcinka, jeśli nie spodziewaliście się, że będzie to aż 2 godziny mojego monologu, spieszę wyjaśnić, że od pierwszej minuty będą to podziękowania dla osób, które wsparły mój podcast. Od 4 minuty przez niemałą godzinę będzie podsumowanie ankiet, więc jeśli nie chcecie tego słuchać, możecie od razu przeskoczyć do godziny i mniej więcej 8 minuty. Wtedy opowiem, co mnie słychać, co robię, czego słucham na przykład na audiotece. Od godziny i 23 minuty odpowiem na kilka pytań od słuchaczy. I na koniec, tak mniej więcej od godziny i 57 minuty opowiem, w co ostatnio grałem, na co warto zwrócić uwagę. To jest taki mini spis treści na wstępie. Możecie z niego skorzystać. Jesteście ostrzeżeni. I zapraszam do odcinka. Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Polka-Dachman i jest to odcinek solowy, który obiecałem nagrać zaraz po zakończeniu zbiórki, która jak zwykle okazała się sukcesem. Próg może nie był wysoki, bo chodziło o to, żeby pokryć koszt serwera, na którym znajduje się wasz ulubiony, mam nadzieję, najlepszy polski podcast o grach komputerowych, ale i nie tylko. Tradycją jest już taką przynajmniej od ostatniego razu, że w tym odcinku podziękuję wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli ten szczytny cel, jakim jest, prawda, trwanie i działanie najpodcastu. Dodatkowo też obiecałem, że podsumuję ankiety, które regularnie pod każdym odcinkiem znajdują się na Spotify. Tam, no jeśli lubicie tę platformę, lubicie tam słuchać, to też pewnie raz na jakiś czas zdarzyło wam się skomentować odcinek czy zagłosować w ankiecie, więc to też będzie podsumowanie. No i na koniec odpowiem na kilka pytań. Nie było to z góry przygotowane Q&A. Właściwie na ostatnią chwilę zapytałem, czy ktoś chciałby o czymś się dowiedzieć. Kilka pytań jest, więc mam nadzieję, że to jakoś sprawnie wyjdzie. No i na koniec, myślę, że jakoś tak spontanicznie coś jeszcze wymyślę, żeby przynajmniej do tej godzinki dociągnąć. I tam prawdopodobnie jakieś może tematy luźne, albo jakieś polecajki, albo co ostatnio gram. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc przede wszystkim jeszcze raz zaczynam od podziękowań. Podziękowań dla tych osób, które wsparły najpodcast. Możecie to robić oczywiście cały czas, przez cały rok, ale te 2 miesiące, ten miesiąc właśnie, ten lipiec, to jest taki najbardziej intensywny moment. Są wakacje, być może jesteście właśnie gdzieś, odpoczywacie na plaży, no i tak sobie myślicie, no fajnie, że jest czego słuchać. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja sobie zrobiłem taką, wypełniłem sobie taką lukę rzeczy do słuchania właśnie audioksiążkami i o tym też opowiem, nawet powiem, co ostatnio słuchałem. W każdym razie bardzo dziękuję za wsparcie Tomkowi W., Damianowi K., jak napisał od Damiana dla Damiana, do Damiana, Michałowi W., Grzegorzowi B., Konradowi S., Maćkowi K., aka Verisat Pepe, Oni Shi Aku, Robertowi N., aka Lord Polishowi, Marcinowi B., Adrianowi B., Filipowi O., Adamowi P., Jakubowi Z., Pawłowi M., Pawłowi K., Mateuszowi P., Adamowi W., Wojtkowi G., Cezaremu S., Pawłowi R., Wojtkowi B., Danielowi G. Coroczna zbiórka na serwery najlepszego podcastu. Niech zasięgi urosną. Zgadzam się. Her K. Owi, nie wiem jak to przeczytać. Przemkowi K., Krzysztofowi A., który mówi, że i na piwko, i na serwer Damianowi D, aka Iver Cohenowi, Siwemu aka Imbalokowi, Jackowi D, Pawłowi B, dzięki za fantę, też dziękuję, Jackowi H, Arkowi M. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wasze wsparcie sprawia, że oprócz tej takiej satysfakcji, którą mam, nagrywając Fantasmagiernię, spotykając się z moimi tutaj wirtualnym studiu, z moimi druhami, z którymi uwielbiam rozmawiać i uwielbiam też spotykać się albo też nagrywać te bardzo dobre, sympatyczne, przyjacielskie podcasty, wizyty tam lubię mieć, nie wiem, żeby tak się nie łamać językowo. Więc bardzo dziękuję za to. No a teraz przejdziemy króciutko do ankiet. Więc ostatnią ankietą, która była pod odcinkiem, to był odcinek 600, tak, podsumowanie poprzedniej zbiórki to był odcinek 648 i ten odcinek nosił fantastyczny tytuł Ankiety, konwenty, Jerki. No wtedy też było o czym opowiadać. Wybrałem się z rodziną na dubliński Comic-Con. Było bardzo sympatycznie, aczkolwiek to nie da się tego porównać do tego San Diego. Niemniej frekwencja jest zawsze ogromna, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie wiem, chcą spotkać się z ludźmi o podobnej pasji, są poprzebierani, jest cosplay, to naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. Oczywiście sporo miejsca zajmują tak zwane spotkanie z gwiazdami, no, osobami, które są znane z seriali, filmów. Może nie są to największe gwiazdy, aczkolwiek, żeby uścisnąć dłoń, ewentualnie zrobić sobie zdjęcie, czy dostać autograf od takiej osoby, to sporo kosztuje, sam bilet nie jest tani, więc w tym roku sobie odpuściłem i uważam, że komikony są fajne, jeśli ktoś lubi, oczywiście niech sobie odwiedza je za każdym razem, ale dla mnie to jest największa frajda jest taka właśnie, że raz na kilka lat się wybiorę i wtedy znowu sobie ładuję tą swoją konwentową baterię. Więc w tym roku, w momencie, kiedy będziecie, kiedy słuchacie tego odcinka solowego, jeśli słuchacie, jeśli nie odrzuciło was to, że nagrywam go sam, no to właśnie odbywa się Comic-Con. Jeśli ktoś z jakichś tutaj właśnie ciekawych takich, w jakiejś takiej jest sytuacji, że jest na tym Comic-Conie i widzi coś fajnego, niech wysyła zdjęcia, niech komentuje pod odcinkiem, niech daje znać. W każdym razie, pod tym 648 odcinkiem zapytałem o ankiety. To było proste pytanie. Ankiety, znak zapytania. I co odpowiedzieliście? W większości odpowiedzieliście tak. Nikt nie powiedział nie. Nikt nie powiedział nie zwracam uwagi. Znaczy, trzy osoby, przepraszam. Czyli 12% powiedział, że nie zwraca uwagi. No i Familiada Rules 4%, a tak naprawdę 84% ankietowanych powiedziało, że ankiety są fajne. Wyraziło się, tak? Więc te ankiety będą nadal, aczkolwiek z frekwencjami, jeśli chodzi o ankiety, jest różnie i muszę przyznać, że faktycznie jest jak z ankietą, jest jak z clickbaitem. Jeśli jest coś kontrowersyjnego, jeśli coś jest takiego, w którym chcecie wyrazić jakąś waszą opinię, to bierzecie w nich udział. Bo na przykład pod odcinkiem 649 pod tytułem Piekło zamarzło, w tym rozmawialiśmy między innymi o tym, jak deweloperzy bardzo często zamiast optymalizować gry, no, korzystają jednak z tych dobrodziejstw DLSS-ów, FSR-ów, Frame Generation. No i pytanie było, czy DLSS, FSR, Frame Generation to? I 15% odpowiedziało, że super sprawa. Wymówka dla devów, no to była najpopularniejsza odpowiedź. 35% osób tak odpowiedziało. Chciwość producentów kart, 10%. Nie wiem, czy to... Nie, to chyba jeszcze nie był ten moment, w którym pojawiły się te informacje o tym DLSS 5, więc to jeszcze tego nie przewidzieliśmy. Nikt nie odpowiedział na to pytanie. Niestety bez tego trudno, ani nie. Technologia będzie lepsza. 15% powiedziała, że to jest zło, a 25%, czyli druga najpopularniejsza odpowiedź, powiedziała, że nie ma zdania. Następna ankieta była pod odcinkiem 650, czyli Silicon kontra Kronos. No i było pytanie, co wybraliście na początku września. Jak pamiętacie, był to bardzo ciekawy, intensywny pod względem hitu, można powiedzieć, moment. Pewnie nie przebija tego, co nas czeka teraz, ale w tym właśnie na początku września pojawił się Kronos The New Dawn i pojawił się Hollow Knight Silksong. I w obie te gry okazały się być dla was tym pierwszym wyborem, czyli po 35%. Nikt nie wybrał Metal Eden, nikt nie wybrał Hell's Ass. 28%, 27% osób wybrało inną grę. No, czyli to był bardzo ciekawy... Znaczy, kwestia była taka, że po prostu pojawił się Silksong, który zmiótł wszystkie inne premiery z planszy i to na pewno wpłynęło. 651 odcinek, czyli Zakon Bestii Delta. No i to było pytanie ciekawe, szczególnie w kontekście tego, że wtedy nie wiedzieliśmy o tym, co się wydarzy pod koniec tego 2025 roku, aczkolwiek już chyba były jakieś takie znaki na niebie i ziemi, ale chyba jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że po prostu ten kryzys związany z ceną komponentów, ten pamięci RAM-u będzie aż tak poważny. I to był odcinek, który wyemitowaliśmy we wrześniu, pod koniec września. I pytanie było, jeszcze raz przypomnę, nowa generacja pojawi się. 6% odpowiedziało, że w 2026 roku, bardzo optymistycznie. 41% powiedziało, że w 2027. 47%, tu już chyba zachowali jakiś taki zdroworozsądek i przewidywali chyba, co się wydarzy, bo powiedział, że w 2028 6% powiedziało, że będzie ta generacja jeszcze później. No, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, która się z tych prognoz sprawdzi. Ten 2028 w tym momencie wydaje się najbardziej prawdopodobny, aczkolwiek wszystko, naprawdę wszystko może się wydarzyć ze względu na to, jak drogi jest po prostu ten RAM i tyle. Odcinek kolejny z troską o graczy, 652. No i to była kwestia chyba, bo ruch Microsoftu w kwestii Game Passa, ile dobrze pamiętam, była to kwestia podwyżki dwukrotnej. Najwięcej osób odpowiedziało wybrał dwie odpowiedzi po 27%. Ktoś powiedział po prostu nie. Te 27% osób powiedział, nie obchodzi mnie to. Druga najpopularniejsza odpowiedź, też 27%, powiedziała szkoda Xboxa. A poza tym 5% powiedziała rewelacja, będzie więcej gier. No to się chyba nie spełniło. 14% powiedziała, że to jest ruch logiczny, bo Ultimate był za tani. 5% powiedziało, że szokujący i anulują subskrypcję. 19% powiedziało niezrozumiały Xbox kaput. No i tak się właśnie chyba dzieje, ale to też jest po prostu... to też było jeszcze przed tym, jak Phil Spencer został zwolniony, znaczy odsunięty, zastąpiony, więc ciekawie się odczytuję te wyniki ankiet, kiedy jeszcze nawet nie było takich spekulacji. I to pokazuje też, jak ta branża jest nieprzewidywalna, a jednocześnie bardzo przewidywalna. Oksymoron taki. 653 odcinek, absolutne cinema pola walki, czyli pytanie brzmiało, czy uważasz, że nowy Battlefield się z Call of Duty-zował? No i 23% powiedziało, nie, to jest stary, dobry Battlefield. 18% powiedziało, tak, mniejsze mapy, mniejszy rozmach. 4,5% osób powiedziało, absolutnie tak, Battlefield 6 to równa się Call of Duty. No i najpopularniejsze odpowiedzi to była, nie mam zdania, 27%. I drugi najpopularniejszy było, słaba ankieta, skip. Nikt nie odpowiedział, że nie i że woli koda. 654 odcinek, tam, który nazywał się Szczypta Grozy. To było proste pytanie, niestety bardzo mało odpowiedzi, ale zapytaliśmy, czy lubisz gry grozy? 50% powiedziało, że tak, uwielbia. 30% tak, ale gra przy zapalonym świetle. 20% powiedziało, nie, mam za słabe nerwy. No i nikt nie odpowiedział, że woli filmy, albo że nie gra, bo nie odczuwa strachu. 655 odcinek, który nosił tytuł Pamiętniki z wakacji, ankieta brzmiała tak. Czy szokowanie przemocą, promocja zła poszła za daleko? Czy nie brakuje ci szczucia, subtelności starszych produkcji? 9,5% powiedziało tak, 14% powiedziało nie, 19% wzruszyła mnie historia odkupienia Stellar Blade, 9,5% powiedziało, że The Outer Worlds 2 jest świetna, 33% to była najpopularniejsza odpowiedź, najpodcast powinien ukazywać się co tydzień i 14% powiedziało, że Kraków Arcade Museum jest super. Czyli jak widzicie, dwie odpowiedzi były dotyczące pytania, reszta to był Hyde Park. Kolejny odcinek to był komu para komputer. No i właśnie, to jest chyba taki bardzo ciekawy, bo to był 656 odcinek. Dowiedzieliśmy się o tym, że Valve zamierza wydać sprzęt. Wszyscy byliśmy bardzo, bardzo, bardzo podekscytowani. To był 20 listopada 2025 roku. Zaraz potem, chyba parę tygodni, nawet nie wiem, czy tyle czasu minęło, zaczęła się Ramokalipsa albo Ramageddon, no nie wiem, jak to nazwać. Podobały mi się w każdym razie te gry słowne. No i pytanie było, cena Steam Machine 2.0 powinna być w granicach. No i cena jest podana i w euro, i w złotych, i no, mało kto trafił, że tak się wyrażę, bo okazało się, że ta cena po prostu przestrzeliła. To było zanim po prostu konsole niemal dwukrotnie zdrożały. Niech tylko zwrócę waszą uwagę, ile kosztuje teraz Xbox Series X albo PlayStation 5. A już nie mówię o PlayStation 5 Pro, które chyba w tym momencie, jak nagrywam ten odcinek, to kosztuje jakieś 4700 zł bez napędu. No ale to już jest kwestia taka, że ten napęd za parę lat nie będzie nam potrzebny. W końcu ta cyfrowa dystrybucja jest taka wygodna, więc po co się tutaj blokować płytami. W każdym razie wtedy, pod koniec listopada i to by była chyba cena, którą ja chyba też wybrałbym tą odpowiedź, że ja uważam, że cena powinna być w granicy 300-400 euro i to było 36% ankietowanych, tak też się wyraziło. Najwięcej osób powiedziało, że cena powinna być między 400 a 500 euro, czyli porównywalnie wtedy do cen konsol. I to było 57%. Nikt nie powiedział 600-700 euro. Nikt nie powiedział, że ponad 800 euro. Nikt nie powiedział, że między 2800 a 3000 zł. No i można powiedzieć, że 7% było najbliżej, aczkolwiek też okazuje się, że niedoszacowana jest ta cena, czyli między 3400 polskich złotych. Cena jest grubo powyżej 4000 i niestety, oprócz oczywiście tego, że Steam Machine się świetnie sprzedaje, to to za tą cenę niestety rynku nie zwojuje. No, jestem bardzo ciekawy, jak wy postrzegacie analizowanie takich ankiet po czasie. Nie? Czy bardzo się cieszycie, że czy widzicie, jak to się wam przedstawiało? No nie wiem, jak to powiedzieć, że przejdźmy do kolejnej ankiety, bo widzę, że się tutaj bardzo zamotałem. 657 odcinek, rozpalony dyspozytor. No i właśnie, to była gra, która wzięła nas z zaskoczenia, która mi się bardzo podobała. Skończyłem ją dwukrotnie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba określenie, że to jest po prostu zmierzch dla facetów i coś w tym jest, coś naprawdę w tym jest. W każdym razie Dispatch to bardziej. Gra odpowiedziało 17%, serial, no tutaj odpowiedziało 0% i najwięcej 83% odpowiedziało interaktywne wideo. Być może da się grać, przejść Dispatcha bez wciskania pojedynczego przycisku, niemniej nie polecam. Nawet ta mała interakcja jest warta tego, żeby na tę historię wpłynąć. Poza tym This is the Police Moments, czyli bycie właśnie tym dyspozytorem, jest całkiem bardzo fajną grą w zarządzanie kryzysami i wysyłanie bohaterów do tychże. Kolejna ankieta pojawiła się pod odcinkiem 658 pod tytułem Zawartość bonusowa. I pytanie było bardzo proste. Czy często dajesz grom drugą szansę? Też tutaj błąd ortograficzny zrobiłem w tym pytaniu i być może dlatego ona była tak popularna. W każdym razie 21% odpowiedziało tak. Najwięcej osób, bo aż 54% powiedziało tak, ale tylko jeśli zostaną naprawione. I tu się zgadzam. Zwykle gracze, którzy nie są napaleni jakiś tytuł do grania w dniu premiery, spokojnie czekają. Być może oni nie przeżyją tego zeitgeistu, być może oni nie przeżyją tego momentu zachłyśnięcia się, tego jak ta gra ewoluowała i świetnym przykładem jest Crimson Desert. Crimson Desert tak się zmienił, tak został usprawniony, że trochę stracił tego czaru, tego no był tym diamentem, był nieoszlifowany. Można powiedzieć, że teraz jest brylancikiem z jakimiś skazami małymi. Nie będę bronił fabuły w Crimson Desert. Niemniej uważam, że Crimson Desert jest kapitalną grą. Ma świetny świat i te 120 godzin, które spędziłem w grze, to było naprawdę coś świetnego, wybornego. W każdym razie, żeby teraz, przypominam pytanie w ankiecie, czy dajesz grom drugą szansę? Nigdy odpowiedziało 11%. Raczej nie, też 11%, chyba że wyjdzie remaster i to się dzieje, na przykład dzięki Night Dive, którzy przypominają bardzo często o tych grach. Ostatnio wydali Tifa Definitive Edition, wydali remaster The Thing z nowym poprawionym sterowaniem, aczkolwiek sama gra jest właściwie tą samą produkcją, która była na Xboxie oryginalnym, na PlayStation 2. No, jest Blood, Refresh Supply, chyba tak się nazywa. No, bardzo dużo takich właśnie starych gier, do których chcemy wrócić, żeby miały ten sam urok, nawet tę samą grafikę, ale żeby się przyjemnie w nie grało tak nowocześnie. I Night Dive to robi. I ostatnie, tylko 4% odpowiedziało, że grałem w Mind's Eye na premierę i było ok. Chyba nawiązane to było do tego, że jednak ja wtedy zagrałem w Mind's Eye i nawet chyba za cenę, którą zapłaciłem za tę grę. A zapłaciłem chyba, nie chcę skłamać, ale w przeliczeniu na złotówki jakieś 50 zł, to uważam, że to było warte. Aczkolwiek ten cliffhanger na końcu, to, że parę rzeczy było niedoszlifowanych, no szkoda. Niemniej Mind's Eye jest dobrym przykładem gry, która została spatchowana i te wszystkie problemy z wydajnością, które były na premierze, zostały naprawione i warto w nią zagrać. Kolejny odcinek, 659, pod tytułem Klątwa wolnych wyborów miał bardzo popularną ankietę, która chyba nie miała, nie było pytania w tej ankiecie, tylko po prostu było The Game Awards 2025. 16% powiedziało, że super, 6% powiedziało, że nuda, 25% powiedziało Expedition 33 Indykiem, a weź pan. 19% powiedziało, obejrzałem tylko zapowiedzi. 3% nie zgadzam się z grą roku. No i oczywiście najlepsza odpowiedź i najpopularniejsza, 31% odpowiedziała, czekam na galę najpodcastu. No i gala najpodcastu, jak wiemy, to jest jedyna subiektywna, naprawdę subiektywna, nie, przepraszam, obiektywna gala. Liczą się głosy, głosy są ważone, liczy się kolejność, naprawdę wynik tej ankiety, tej najplebiscytu jest najbardziej obiektywny. Zaufajcie. No i dlatego też wybraliście tę odpowiedź najpopularniejszą. Odcinek 660 miał ankietę pod tytułem Wydanie świąteczne, przepraszam, to był odcinek Wydanie świąteczne z refleksją o 2025 roku. To było przyjemne spotkanie z przyjaciółmi z innych podcastów. No i pytanie było bardzo świąteczne. Czy Szklana Pułapka to film świąteczny? 43% powiedziało tak. 5% powiedziało nie. Nikt nie powiedział zależy, ale i tu bardzo lubię tą odpowiedź, bo generalnie odpowiedź Szklana Pułapka tak, to film świąteczny, ale 8-bitowe święta są super. Tak odpowiedziało 52% osób. Tak, i 8-bitowe święta są super. 8-bitowe święta jest to absolutnie, mówiłem to wielokrotnie, jak ktoś słucha Fantasmagierii, to wie, że to jest mój ulubiony w tym momencie film świąteczny. Oglądam go co święta. Jest to historia rodzica, który swojej córce opowiada, jak będąc młokosem, robił wszystko, żeby zdobyć Nintendo. To pierwsze, tego pierwszego NES-a. I to jest tak wzruszająca historia, tak sympatyczna. To jest klasyk. To jest klasyk. Nie wiem dlaczego HBO, chociaż chyba wydaje mi się, że, bo ja sobie kupiłem ten film VOD na Prime. On jest w mojej cyfrowej bibliotece. Mam nadzieję, że go nigdy mi nie zabiorą, aż teraz widzicie, aż sprawdzę, czy go nadal mam, bo jak wiemy, nic nie trwa wiecznie. 8 Bits Christmas. Mam. Tak. Jest. Nie zabrali mi go. Nie zabrali mi, bo wiemy, że niestety teraz kupione coś cyfrowo dziś jest na naszej wirtualnej półce, jutro z niej znika. W każdym razie jest to historia tak wspaniała, tak rodzinna, tak sympatyczna. Te dzieciaki są rewelacyjne. Aż trudno uwierzyć, że w 2021 roku taki film mógł być. Wyobrażam sobie, że on został nakręcony długo przed pandemią, bo nie ma w nim nawiązań. Jest kręcony w plenerze. Zdaje się, że w Chicago, więc ten film, moim zdaniem, jest obowiązkową lekturą na święta. Na końcu jeszcze wzrusza. Ja jestem stary chłop, nie powinno się wzruszyć, ale naprawdę bardzo, bardzo ten film polecam. To był 660 odcinek. Pod 661 odcinkiem była ankieta pod tytułem Czy grasz w Sylwestra w Tomb Raidera? Tytuł odcinka to była Sinusoida Emocji. Już nawet nie pamiętam, do czego ona się odnosiła. Ale na tak postawione pytanie, czy grasz w Sylwestra, w Tomb Raidera, wydawałoby się, że najpopularniejsza odpowiedź to będzie tak. Bo tradycją jest odpalić choćby na kilka minut. Niestety tylko 28% tego odpowiedziało. 60% powiedziało, że nie gra Sylwestra w Tomb Raidera. 12% czasami. Ja rozumiem, że co drugi rok. No ale szkoda. Szkoda. Żałujcie. Tomb Raider powinien być grany w Sylwestra obowiązkowo. Szczególnie, że szkoda, no, niestety, Tomb Raider, kolejny remake pierwszego Tomb Raidera niestety przesunie się na następny rok, czy został już przesunięty na następny rok, więc to nie będzie nasza sylwestrowa gra tego roku. I nowy Tomb Raider też niestety nie wyjdzie chyba w 2027, więc no zobaczymy, zobaczymy. No fajnie byłoby, na przykład znowu tradycją było, że co roku wychodzi nowy Tomb Raider i co roku mamy nowego Tomb Raidera na Sylwestra. To był odcinek 661, tak? 662 odcinek. To, co będzie w 2026, też to był taki panel złożony właśnie z najwybitniejszych polskich podcasterów, pierwszej ligi podcastowej, tak mi się wydaje. Żartuję oczywiście. Ale pytanie brzmiało. Gra, na którą najbardziej czekasz w 2026 roku, ale nie GTA 6. No i teraz można powiedzieć, że wtedy najpopularniejszą grą okazało się Marvel's Wolverine. 33% tak zagłosowało. Drugą najpopularniejszą grą, i niestety, tak jak powiedziałem, ta premiera nie odbędzie się w 2026 roku, to jest Tomb Raider Legacy of Atlantis. 18% tak zagłosowało. Dużo osób czekało na Resident Evil Requiem. No, kandydatka do gry roku, tak słyszę. 15%. Cthulhu The Cosmic Abyss. 4%. Trochę ta gra rozczarowała. Ja jeszcze jej nie skończyłem, bo po prostu ona mnie bardzo, bardzo zmęczyła tymi swoimi zagadkami i tym, jak jest skonstruowana. I chyba w trzecim czy czwartym oddziale odpadłem, więc cały czas mam zamiar do niej wrócić. Zero Parades for Dead Spies. 7%. Gra, która moim zdaniem chyba zaskoczyła bardzo pozytywnie. 007 First Light. 11%. Control Resonant też 11%. No, na Control Resonant też na pewno bardzo czekam. 663 odcinek i to był odcinek pod tytułem o grach wideo profesjonalnie, czyli gościnny występ właśnie Grzegorza Wątroby, znany jako Okiem Deva, i Mateusza Grelocha, który też prowadzi swój podcast, oprócz tego, że pracuje już od wielu lat w branży, więc to była też taka bardzo ciekawa dyskusja. Pewnie mogła być ciekawsza, gdybym nie brał w niej udziału, że się tak nieskromnie wyrażę, albo skromnie. No i pytanie było, rok 2026 w branży będzie lepszy niż 2025? No i chyba możemy już sobie odpowiedzieć, że pod względem gier, tak, ale jeśli chodzi o sprzęt, nie. I jakie padały odpowiedzi? 19%, właściwie to jest, było dużo odpowiedzi, ale one się bardzo równo rozłożyły. Czyli najpopularniejsze odpowiedzi, które miały po 19%, to były tak. Nie, ze względu na problemy z cenami sprzętu. No i to prawda. To będzie lepszy rok, bo tak, spowolnienie wpłynie na optymalizację gier. No, trochę to się musi wydarzyć, szczególnie, że Steam Machine no jednak nie okazał być się tak mocnym sprzętem, jak Valve zapowiedział, czyli nie ma tego 60 klatek i 4K. Jest mniejsza rozdzielczość, słabsze ustawienia graficzne, niemniej siła Steama, siła Valve sprawia, że trzeba się z tym sprzętem liczyć i gry będą optymalizowane, co też jest bardzo ciekawe, bo tutaj muszę przyznać, że trochę o tym poczytałem, trochę film poglądałem. Bardzo mnie interesuje ta płyta BC250. Niemniej, jako projekt Zrób to sam, mniej. Szukałem jakichś gotowych rozwiązań. Boję się tylko jedynie tego, że jako sprzęt salonowy, no to wyje jak za najlepszych czasów Xbox 360, więc ja nie wiem, czy nie można tego, czy trzeba to gdzieś trzymać w jakiejś szafie, ale też dobrze wentylowanej, więc nie. Ale w każdym razie ten sprzęt nadal jest tańszy o połowę, razem z obudową, z dodatkowym zasilaczem od Steam Machine. Niemniej trzeba pamiętać, że do tego BC250, nawet jak już ma się wszystkie te komponenty, trzeba mieć dodatkowo dysk twardy. Jeśli ktoś chce mieć na pamięci flash, no to jest już kolejny duży wydatek. No ale to jest... to jeszcze pewnie kiedyś do tego tematu wrócimy, bo mnie bardzo, bardzo to interesuje. W każdym razie, jeśli chodzi o odpowiedzi, to było tak. Trudno powiedzieć, nie z różowo, też popularna odpowiedź, 19%. Czy rok 2026 branży będzie lepszy niż 2025? Nie. No i pomniejsze odpowiedzi, po 5% to było tak, ze względu na GTA 6, tutaj błąd, bo miał być 6, nie 4, ale okej. Okay. No i nie mam zdania, też odpowiedziało 5%, więc no zobaczymy. No wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry i te hity, to tak, to jest bardzo dobry rok. Tak, i to będzie rok lepszy niż poprzedni, mimo że poprzedni nie był zły. Odcinek teraz Polska w grach 2025 i po części 2006 też. To był odcinek z Mateuszem Kadukowskim, którego konikiem jest badanie, odkrywanie, śledzenie polskiej branży gier, polskich producentów, deweloperów. Ma kapitalną stronę kadukowo.pl, która śledzi to, którą prowadzi wraz z małżonką, która śledzi te wszystkie premiery. Ma bardzo dobrze rozbudowaną i świetnie prowadzoną bazę opartą właśnie o dane ze Steama i tam możemy się dowiedzieć, które z tych projektów nadal są aktywne, które nie, jak to wygląda, więc bardzo polecam te odcinki, to już jest kolejne podsumowanie właśnie roku pod względem polskich gier, które nagrałem z Mateuszem, więc polecam ten odcinek, jeśli nie wiem, jakimś cudem przeskoczyliście go. W każdym razie pytanie było proste. W ankiecie. Najlepsza polska gra 2025 roku. Bardzo mało odpowiedzi w ankiecie. Niemniej wygrała zasłużenie, 40% głosów, The Alters. Kolejne miejsca ex aequo, Tainted Grail, Chronos The New Dawn, Brass Heart. Nikt nie zagłosował na Car Dealer Simulator, Metal Eden, ani... I tu jest zaskoczenie. Dying Light The Beast, ale tu oczywiście zrzucam to na kark małej liczby głosów. Kolejny odcinek to było właśnie podsumowanie roku. Wydanie specjalne, 665 odcinek. Wydanie specjalne, podsumowanie roku 2025. Najlepsze gry wideo. I pytanie było proste. Czy Clair Obscur Expedition Quattro Tre? Nie, Quattro. Tre, nie wiem. 33, już, przepraszam. Późno jest. Humor nie najlepszy. To zasłużenie gra roku. 31% powiedziało tak. Kolejne 31% powiedziało ba. 15% powiedziało oczywiście. 7,5% powiedziało na pewno. Nikt nie powiedział, że bez dwóch zdań. Nikt nie powiedział, jeszcze pytasz. Ale kolejne 15,5% powiedziało, że się zgadza. Więc nie można tutaj zaprzeczyć, że Clair Obscur zasłużenie dostało statuetkę gry roku. Niezależnie od tego, czy w innych kategoriach ta statuetka im się należała, bo to była ta wygrana ekspedycji 33 w kategorii właśnie najlepszej gry niezależnej, otworzyła bardzo ciekawą dyskusję, która sprawiła, że wiele osób zaczęło się zastanawiać nad ponownym zdefiniowaniem tego, czym jest gra niezależna. Krzysztof M. Maj zrobił bardzo dobry wideo felieton na ten temat, w którym podkreślił po prostu, że trzeba po prostu brać czynniki i dla każdego pewne czynniki mogą być istotne, jak niezależność finansowa, jak niezależność od wydawcy, niezależność wizji artystycznej, na którą nikt nie wpływa. No, niemniej budżet tej gry i to, że jednak mieli wydawcę, to sprawia, że ta skala, ten języczek uwagi jednak się przesuwa w kierunku tego, że że Expedition 33 nie jest taką grą niezależną jak na przykład również z jakimś nieograniczonym budżetem mógłby być Silksong, ale no to już jest insza inszość. Odcinek o bardzo szatańskim numerze 666 nosił tytuł Piekielny wymiar. No i pytanie było znowu podobne jak już kiedyś zadałem, tylko że nie chodziło o grozę, ale o to, czy lubisz filmy gry z diabelskim elementem. I najprostszym przykładem jest oczywiście Diablo, ale takich gier właśnie, gdzie jest na przykład motyw szatana, diabła, jak antychrysta. No, ja uwielbiam, dlatego że one świetnie się przenikają z tym, jak my postrzegamy świat, jak my go odbieramy. Też wynika z religijności osób. Ale ja bardzo uwielbiam film Adwokat Diabła. Uwielbiam Egzorcystę. No, zależy właśnie, co określam jako element diabelski. Może być właśnie sama postać Mefisto, Belzebuba, Szatana, Lucyfera. No to wszystko jest fajne. Nawet jeśli Lucyfer jest podany na wesoło, jak serial Lucyfer. Z Tomem Hollem, tak dobrze nie przekręcam nazwiska. Kapitalny procedural, który oglądałem z przyjemnością. Więc tak, 61%, nie 11%, czasami 23%. 667 odcinek i pytanie w ankiecie brzmiało, to był odcinek i niech spojrzę tytuł, Ciekawe czasy Xboxa. O, i to był moment, w którym dowiedzieliśmy się, że Asha Sharma przejmuje stery i ja już wtedy przewidziałem, no ale to nie było, to nie jestem Nostradamusem, to po prostu było łatwe do przewidzenia, że zmiana lidera, zmiana osoby decyzyjnej, zmiana CEO i pozbycie się nie tylko Phila Spencera, ale też osób, które współpracowały ściśle z Philem Spencerem, były odpowiedzialne za pewne kampanie związane z Xboxem, no, że to będzie drastyczna zmiana. Asha Sharma najpierw okazała się bardzo otwartą osobą, aczkolwiek spreparowany profil i GamerScore, i Xboxowy profil i spreparowany GamerScore, no, nie świadczy najlepiej o uczciwości. Niemniej pierwsze pytania, które zadał, to były proste jakieś takie odpowiedzi, proste jakieś takie gesty, jak pisanie marki Xbox dużymi literami, jak przywrócenie pewnych elementów, jak obniżenie ceny Game Passa, może nie do tej, która była wcześniej, ale przynajmniej zredukowanie w jakiś sposób wiązało się z tym, że wycięli z Game Passa serię Call of Duty. Niemniej poprzednie Call of Duty było tak słabe, że nie sprzedało się samo, a to, że ludzie mogli je nie zagrać w Game Passie, no i sprawiło, że to był zalążek całej tej później dyskusji, czy Game Pass się opłaca. Ja uważam, że Game Pass się bardzo opłaca, bo nawet przy tej małej liczbie użytkowników, 30 milionów, to generuje niesamowity przychód i koszty nie są tak duże. Oczywiście, że jakbyśmy mieli sprawiać, że cały Game Division Xboxowy Microsoftu ma się utrzymywać tylko z Game Passa, a te gry, które tworzy Obsidian, które tworzy In Exile, które tworzyło Double Fine, które tworzy Coalitions, 343 Industries, Turn 10, że jeśli one mają się utrzymywać z Game Passa, bo te gry przecież są w Game Passie, no to okej, no to jest jakiś wysoki koszt, ale przecież te studia też powinny zarabiać. Też powinny wydawać gry, które wychodzą na przykład na PC-ta, no bo Xbox nie ma ekskluzywności takiej prawdziwej, one tam na Steamie mogą się sprzedawać, mogą zarabiać. Niemniej to, jak te gry się zmieniają. Rozciągnięta No doganie z absurdu, można powiedzieć, ten cykl deweloperski. 6, 7, 8, 12 lat. Ja pamiętam, jak śmialiśmy się z Star Citizena, że jest tworzony od 2012 roku. I wtedy to się wydawało, że to jest jakiś bardzo długi okres. Ale w tym momencie, jak sobie popatrzymy, ile trwa tworzenie gier, to nagle okazuje się, że ten Star Citizen, no okej, no jest długo tworzony, ale co usłyszymy, że jakaś gra jest od 8 lat robiona, od 6, od 7, od 9, no po prostu ten interes nie może się spinać. Studio, nawet jeśli byłoby takiej średniej wielkości, 100-osobowe, które pracuje w Stanach Zjednoczonych, wystarczy policzyć sobie w bardzo prosty sposób, ile kosztuje pensja pracownika, ile kosztuje biuro, ile kosztuje licencja na oprogramowanie, z którego się korzysta w takim biurze. Nawet jeśli się jest w Microsoftie, okej, ma się pewne rzeczy za darmo, tak, no bo się jest w Microsoftie. Ale niemniej każdy rok to są dziesiątki milionów dokładane do kosztu produkcji. I nagle dochodzimy do takiego momentu, że gra sprzedaje się w fantastycznej liczbie sztuk 3 milionów, ale ona się nawet nie zwraca. I to jest problem. Teraz wyszło Halo Combat Evolved. Opinie są różne. Generalnie gra prześlicznie wygląda. Przemodelowany jest gameplay. Dodano pewne elementy do fabuły. Nie będę się spierał, czy to jest dobre, czy złe. Nie grałem. Niemniej mówi się bardzo, jak to powiedzieć, że nie mówi się, ale no, czy to pytanie jest, czy biorąc pod uwagę, że Halo też wyszło w Game Passie, to te 3 miliony sztuk, bo tak chyba słyszałem, że się sprzedało, to jest dużo czy mało? Na PlayStation 5 chyba nawet nie ma, nie pękło milion. Więc zresztą widziałem dzisiaj zestawienie, ankietę, jeśli chodzi o popularność konsol. I niestety mówię z głowy, więc nie przytoczę dokładnych liczb. W każdym razie najpopularniejszą konsolą w Stanach Zjednoczonych jest PlayStation 5. Jakoś tak jest, PlayStation 4 też jest wysoko. W każdym razie, jeśli chodzi o Xboxa, to nadal Xbox One, zwany One, jest popularniejszy w Stanach niż Xbox Series XS. To jest jakaś różnica kilku procent. W każdym razie, powiedzmy, 21% osób korzysta z One, 20, powiedzmy, Series X. Przecież to jest w kraju, w USA, była kolebką Xboxa, który rządził. No, 360 była wszędzie. Halo, to była absolutna najlepsza seria. Jeśli chodzi o jakieś turnieje sportowe, ona wchodziła w szranki właśnie, jeśli chodzi o konsole z Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare, więc no, źle się dzieje. No i pytanie było takie. I to było jeszcze przed tymi informacjami, że Asha będzie ciąć, będzie zmieniać strukturę menadżerską, że będzie zwalniać 3200 osób, że będą zamykane studia, że będą sprzedawane. Chwali się, że studia dostały jakby szansę pójścia na swoje, że nie zwalnia się tych ludzi, że szuka się sposobu, żeby to studio po prostu może pod innym parasolem przetrwało, że dociągnęło te projekty, tak? Więc no to były wszystkie te informacje, które teraz wiemy, że wypłynęły. I jak wy wtedy postrzegaliście to, co może się stać z Xboxem? I pytanie było proste. Z Xboxem będzie źle? 56%? Dobrze? 25%? Nie mam zdania. 19%. Więc jak widzicie, źle zdominowało odpowiedzi. Kolejny odcinek nie miał Game Passa. Nie miał ankiety. Czyli odcinek Maraton Fatalne Zauroczenie 668. Nie dałem tam ankiety, a później już było za późno. Niemniej pytanie, czy grasz w maraton, padło pod odcinkiem 600, 69 pod tytułem Emocje ekstrakcji. Nie powiem, 70 godzin w maratonie, to nie w kij dmuchał. Były wieczory bardzo dobrze spędzone. Niemniej nigdy nie osiągnąłem takiego poziomu i też nigdy nie miałem tyle czasu, żeby być coraz lepszym. Teraz maraton dostał tryb PVE, za którym bardzo optowałem i dlatego do maratona teraz wracam. To już nie są te same emocje, ale jest możliwość jakby zobaczenia tego wszystkiego, co Bungie przygotowało, jeśli chodzi właśnie o to archiwum kriogeniczne, bardzo ciekawą mapę. No i z Bungie nie jest najlepiej. Maraton nie może się odbić. Ja uważam, że w ogóle Sony nie wydaje pieniędzy na promocję tego tytułu. Nie robi się nic, żeby pozyskiwać nowych graczy. A ci, którzy są, oni po prostu w naturalny sposób w pewnym momencie odłamują się, tak? Tak jak my. No, my kupiliśmy grę, graliśmy bardzo dużo czasu, no ale nam się już jakby trochę przejadła, tak? I chcieliśmy grać w inne gry. No i wtedy było pytanie, czy grasz w maraton? No i jak możecie się domyślić, najpopularniejszą odpowiedzią, prawie 77%, to było nie. Tylko 14% odpowiedziało, że tak i dobrze się bawię. 7% odpowiedziało, grałem, ale gra mnie sfrustrowała. Nikt nie odpowiedział nie, ale wykazuje zainteresowanie. Czyli to jest ten niezdecydowany, potencjalny klient. Szkoda. No i 670 odcinek. Kontrowersyjne opinie na temat Crimson Desert krążyły w sieci. Niektórzy uznali tę grę za wybitną, niektórzy za przeciętną. Odcinek nosił tytuł Fakty karmazynowe, a pytanie było proste. Czy według ciebie Crimson Desert to 7, prawie 8% powiedziało gra wybitna. Nikt nie powiedział przerost formy nad treścią. Nikt nie powiedział, że nuda, słabizna. 38,5% ankietowanych odpowiedziało, że diamencik, który wciąż potrzebuje polerowania i to polerowanie dostaje ta gra cały czas. Tyle samo osób powiedziało, że nie gram w Crimson Desert. 15% powiedziało, gra interesująca, ale nic poza tym. Nikt też nie odpowiedział, że grał, ale zwrócił tytuł. 671 odcinek, toksyczny deser. Pytanie było, czy Samson się podniesie. Samson, tak jak wiecie, to była taka gra, która na pierwszy rzut oka wyglądała jak bardzo ciekawy, jakiś tam klon GTA z bardzo taką fotorealistyczną grafiką, takim mieście skąpanym w deszczu, w którym chyba, jak dobrze pamiętam, deszcz nie pada, ale jest pełno kałuż. No, to była ciekawa gra, aczkolwiek bardzo powtarzalna. Niemniej była tania, ale ona potrzebowała szlifów. Ona miała mnóstwo takich drobnych bugów irytujących. No i pytanie było wtedy takie, czy Samson się podniesie? Tak powiedziało 10%, nie powiedziało 60%, nie mam zdania 30%. Nie będę tak, śledzę cały czas na Twitterze dewelopera gry i tam cały czas się pojawia. I ja skończyłem grę, mocno mnie sfrustrowała, zmęczyła. Niemniej jestem ciekawy, co tam się dzieje, czy poprawili tą walkę, czy poprawili, czy dodali jakieś aktywności, no, bo to jest mały taki tytulik, który może jakby bardzo się spodobać, kiedy jednak się te wszystkie bugi wyruguje. Pod odcinkiem 672 Kucharze Spywell nie było ankiety, za to ankieta była pod 673 odcinkiem pod tytułem Haptyczne bajery szmery. I to był odcinek, w którym rozmawialiśmy m.in. o Steam Controllerze 2.0 i pytanie było, co sądzisz o tym Steam Controllerze? No i 17% powiedziało, kapitalny, zamawiam z marszu. Wtedy też pojawiła się cena, która w W złotówkach wynosiła 420 zł, ile dobrze pamiętam. Więc 42% ankietowanych powiedziało drogi Badziew i to była najpopularniejsza odpowiedź. 17% osób powiedziało 420 zł, sporo, zastanowię się. 8% powiedziało kusi, poczekam na promocję. 8% kolejne powiedziało tylko klawiaturstwo. A pozostali powiedzieli, że pad od 360 jest najlepszy, nie potrzebują tego fikuśnego pada od Valve. Ryż smażone rozmaitości, 674 odcinek. Najlepszy magazyn o grach w latach 90. Niestety ograniczenie tej ankiety sprawiało, że nie mieliśmy wszystkich tytułów podać, więc starałem się wybrać te, które ja czytałem i te, które w jakimś stopniu na mnie wpłynęły, więc nie ma tam takich rewelacji jak Click, nie ma tam takich rewelacji jak CD Action, które wtedy właściwie to było taką gazetą, która nie oszukujmy się, była przede wszystkim tanimi, pełnymi grami z dodatkiem papieru. Ona jakby zyskała po latach i to, co CD Action robiło, czyli wprowadzało nie tylko gry pełne, ale też mnóstwo świetnych rzeczy na swoich płytkach, takich jak magazyny i ziny. Tam chyba był Action Zone albo coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale wiem, że chyba nawet pojawiały się tam numery załogi G, z którą byłem związany, więc to było coś ciekawego i cieszy mnie, że CD Action albo CD Action przetrwało do dzisiaj. Niestety w ankiecie się nie pojawia, bo musiałem wybrać jednak tytuły, które w tamtym momencie były kultowe i można się domyślić, że najlepszy magazyn o grach w latach 90., że zwyciężył Secret Service, to było prawie 36% głosów. No i kolejnym popularnym magazynem, który przetrwał do dziś, PSX Extreme, 18%. Równo głosy rozłożyły się po 10,5% na Top Secret, na Świat Gier Komputerowych i Neo Plus. Chociaż to były różne gazety, to wiemy, że tak naprawdę stały za nim te same osoby, które później po prostu zmieniły wydawcę i tytuł. No i bardzo nisko Gambler i Reset, bo tylko po 7% głosów i Reset to była moja ulubiona gazeta, dlatego że ona, podobnie jak Fantasmagieria, ona była o grach, ale miała te swoje odloty, te swoje takie tematyczne działy, które oczywiście, że pojawiały się w innych magazynach, ale coś było takiego niesamowitego w Resecie, takiego, co moim zdaniem sprawiło, że obok Secret Service, najcieplej wspominam ten periodyk, dodatkowo komiksy fantastyczne. Adler i Piątkowski, jeśli przekręcam nazwiska, wybaczcie, ale tam był Gołota versus Predator, o ile się nie mylę. Tam były parodie kina, akcji i science fiction w najlepszym wydaniu właśnie komiksowym, więc naprawdę to był magazyn, który gdybym miał wskrzesić jakiś magazyn w dzisiejszych czasach, żeby nadal funkcjonował, tak, to byłby Reset. Odcinek 675 pod tytułem Gieroczkowi stan umysłu. No i tu było pytanie bardzo, bardzo proste. Czy miałeś driftującego, czy miałeś driftującego pana? I 92% odpowiedziało, że tak. 8% odpowiedziało nie. Nikt nie odpowiedział, tylko klawiatura i myszka. No cóż, zdaje się, że tak naprawdę nie driftuję, znaczy mogę powiedzieć ze własnego doświadczenia, że najlepsze, najtrwalsze i bezproblemowe są pady od 360, no i ewentualnie od Xboxa One Series X. One są niezniszczalne. Ja ostatnio sobie wymieniałem w nich grzybki, bo one się trochę, te gumki się starły, zużyły. Można te części kupić, te zamienniki za parę złotych i pady są jak nowe. Nic nie driftuje. pad od PlayStation 5 DualSense, strasznie droga zabawka, już czeka mnie naprawa, driftuje. To samo z Joy-Conami, jeśli chodzi o Nintendo. Gdyby one chociaż były w przyzwoitych cenach, ale one kosztują holendarne pieniądze i już w tym momencie mam 3 czy 4 Joy-Cony, które mają albo driftujące pady, albo coś tam innego nie działa, więc naprawdę że to się nigdy nie odbyło jakimś większym skandalem, że jakby że ja wiem, że Nintendo miało chyba jakiś program naprawy tego, ale no, skończyło się tym, że mamy te analogi z efektem hala, ale no, nikt tych moich Joy-Conów, tych moich Joy-Conów to nie naprawi, no. No ale w każdym razie ulubiony James Bond to. I to był odcinek 676, licencja na pogrywanie. Chyba tytułem. Grom odcinka była 007 First Light. No i najwięcej osób, 33%, powiedziało, że Sean Connery jest ich ulubionym Jamesem Bondem. O dziwo, na drugim miejscu nie jest Roger Moore, ale Daniel Craig. 27%. Sir Dachman na miejscu trzecim. 19%. Nikt nie wskazał George'a Lazenby'ego. Lazenby? Tak dobrze mawiam. 14% powiedział Pierce Brosnan. Roger Moore tylko 5%. I nikt nie wskazał Timothy'ego Daltona. No tak bywa. 677 odcinek. Kreatywna księgowość. No już zbliżamy się do obecnych miesięcy, że tak wyrażę, jeśli chodzi o ankiety. Więc najlepsza niby konferencja, najlepsza konferencja na niby E3 2026, albo nie 3, jak to niektórzy nazywają, albo nie E3, to. No i wygrała Xbox Games Showcase. I to też było ciekawe, bo ta informacja, ta konferencja, 33% głosów, ona odbyła się w takim stylu, który został bardzo taki dobry smak został po tym, że okej, stawiamy na ekskluzywy, na razie tych ekskluzywów nie ma za dużo. My byliśmy troszeczkę sceptyczni, bo widzieliśmy dużo tam jednak takiego obiecywania, a mało jakby dowodów na to. Nie można zbudować jakby ekskluzywności dwoma tytułami, choćby świetnymi. Szczególnie, że wypada jakby jeden ekskluzyw na rok. Niemniej po zmianie prezesa pod kierownictwem Aszy Szarmy, no, był jakiś taki promień nadziei. Bardzo szybko pojawiły się plotki, że będą zamykane studia, że gry, które pokazywano, tak naprawdę nigdy nie miały prawa się ukazać, dlatego że właśnie te studia były zamykane, między innymi Senua 3. Niemniej studio odpowiedzialne za Senua 3, Ninja Theory, choć nie zostało to ujawnione, zostało sprzedane, kontynuują pracę nad grą, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, no, Xbox to był ciekawy showcase. Na drugim miejscu był Summer Game Fest Jeffa Keighley'ego. Dużo bardzo ciekawych tytułów, 27% głosów. State of Play od PlayStation 20%, PC Gaming Show 7%, nikt nie zagłosował na Future Game Show, Nintendo Direct 13%, Wholesome Direct nikt nie zagłosował. 678 odcinek pozytywnie o zielonych nie miał ankiety, ale za to 679 odcinek Zawór z drożyzną, czyli dowiedzieliśmy się, ile ten Steam Machine ma kosztować i okazało się, że to jest po prostu największy szoker. I więc tak, ostatnio najbardziej zaszokowała cię cena Steam Machine, 23%. Brak fizycznej edycji GTA 6 i to jest najpopularniejsza odpowiedź, 47%. Kolejna podwyżka Xboxa, to było prawie 18%. Najbardziej zaszokowała cię, mimo ceny, chęć zakupu Steam Machine 6% i podwyżki w Apple też 6%. No, można powiedzieć, że do przewidzenia. 680 odcinek pod tytułem Dysk Kwalifikacja. Czyli no, ta fantastyczna wiadomość od Sony, że jednak nie będzie wydań fizycznych w 2028 roku, że Sony zamyka produkcję płyt, że dodatkowo zamykają sklepy na PlayStation 3 i na PlayStation Vita. I mimo, że nikt nie korzysta z tych sklepów dzisiaj, to jednak są osoby, które jeszcze na PlayStation 3 grają, kupowały gry na PlayStation 3, więc powinny zachować możliwość instalowania tych gier. Więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, kiedy te sklepy zostaną zamknięte. Wyobrażam sobie, że będzie po prostu możliwość cały czas no, dostępu do tej swojej biblioteki. Więc nie chcę tutaj być... nie chcę tutaj jakby już wszystko, co powiedziano na temat Sony i tego ruchu na pewno usłyszeliście w internecie. W każdym razie ta wiadomość wkurzyła was. I to była najpopularniejsza odpowiedź. Prawie 48% tak powiedziało. Wiadomość o dyskontynuacji wydań fizycznych zasmuciła 24% osób. Nikogo nie obeszła. Ok. 5% odpowiedziało, nie jestem konsolowcem, gram na PC. 14% powiedziało, że jest w pełni cyfrowym konsolowcem, więc też nie za bardzo pewnie się przejmują. 5% powiedziało, że to jest znak czasów, trzeba się pogodzić. I 5% powiedziało, że jest to marketingowa wtopa. No i trochę tak, ale koniec końców to jest korporacja. Jeśli oni zarabiają, będą zarabiać więcej, to się niestety najbardziej w tym przypadku liczy. W odcinku Co szkodzi obiecać, choć oryginalny cytat to Cóż szkodzi obiecać, 681. No tu było pytanie takie lekkie, czy uznany za niewinnego z Harrisonem Fordem, niestety 50% osób odpowiedziało, że niestety nie było im danego oglądać. 20% powiedziało, że to jest film wybitny, najlepszy. 20% powiedziało, że okej, ale seria na Apple dno. Nikt nie czytał książek Scotta Turowa. Nikt nie powiedział, że uznany za niewinnego powinien doczekać się gry wideo. Ale ktoś powiedział, to było 10%, że wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. Więc trzymają się tej najważniejszej, że to jest film wybitny, najlepszy. No i ankieta, która nadal trwa, ale postanowiłem, że już te wyniki, mimo że jeszcze jest tydzień do jej zakończenia, przeczytam, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przeczytać umowę przed odpaleniem gry. Jak pamiętacie, to był odcinek 682, umowa na granie. No, już chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie jesteśmy właścicielami gier, które kupujemy. O ile w wersji fizycznej mamy tę płytkę i możemy zrobić z nią, co chcemy, możemy ją odpalić na konsoli, kiedy chcemy, tak wersja cyfrowa daje nam licencję na korzystanie z gry. I te umowy, różne aspekty tego korzystania opisują, co możemy, czego nie możemy, do czego mamy prawa. I pytanie było, czy czytacie te umowy. I oczywiście 75% powiedziało nie. 5% powiedziało, odsyłam od razu do prawnika. Kolejne 5% osób powiedziało, że jak widzę umowę, kasuję, grę i niszczę nośniki. I 15% powiedziało, że tak, czyta te umowy. Więc to jest ciekawe. Ja nigdy nie przeczytałem od deski do deski poza umową przed zagraniem grałem maraton. Tylko i wyłącznie dlatego, że maraton wtedy miał konserwację serwera. Tam były aktualizacje robione i tak nie mogłem grę zagrać, więc pomyślałem sobie, że tę wyprzedzam. No i proszę, doszliśmy do ostatniej ankiety. Wyszło grubo ponad godzinę, więc nie planowałem tego, że będzie tak dużo. Są znaczniki. Jeśli nie chcecie słuchać tego mojego komentowania tych ankiet, jeśli was to nie interesuje, oczywiście, że będziecie mogli to przeskoczyć i na pewno to zaznaczę. Być może dogram jakiś taki mały wstęp, który nawet bez zaglądania do opisu powiem wam, gdzie macie się zatrzymać, jeśli znudziło was to moje monologowanie. Ale skoro tu jesteśmy, jeszcze mamy chwilkę czasu, to pomyślałem, że odpowiem na kilka pytań. Powiem, co teraz robi. Coś wam polecę. I wspomniałem, że poza graniem, poza słuchaniem podcastów kolegów, podcastów zagranicznych, no, postanowiłem wrócić do subskrybowania audioteki, bo jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, bardzo mi się podoba to, że audioteka jest takim Netflixem dla audiobooków, dla książek czytanych i poszerza tę swoją ofertę o tak zwane superprodukcje i seriale. Różnica między superprodukcją a serialem w audiotece jest taka, że superprodukcja przeważnie to jest zrealizowana jako całość, jak książka, ale ma wszystkie walory słuchowiska. Ma podkłady dźwiękowe, efekty specjalne dźwiękowe, czytana jest przez różnych lektorów, narratorów, przez różni aktorzy odgrywają rolę, więc no, słucha się tego bardzo dobrze i lepiej się jakby wchłania taką treść. Seriale to właściwie słuchowiska, ale podzielone na mniej więcej godzinne odcinki. I muszę przyznać, że przeskakiwałem sobie po kilku właśnie takich superprodukcjach, aż postanowiłem obejrzeć, widzicie jak to wpływa, że to jest serial, że to jest audioteka, ale oglądałem to oczami wyobraźni. Obejrzałem, i widzicie kolejny błąd. Przeczytałem, przesłuchałem Lot 202 Remigiusza Mroza. Gdzieś mi się obiło oczu, że to jest bardzo dobra książka, że bardzo popularna. Miałem nawet przekonanie, że została napisana niedawno. Nic bardziej mylnego, to jest książka, którą Remigiusz Mróz napisał w 2013 roku. I ona sobie gdzieś przeżyła w różnych szufladach. Te inne książki, te prawnicze, te inne kryminały były istotniejsze dla wydawcy. I po 6 latach ona została w końcu wydana. I audioteka zrobiła z tego właśnie serial. I muszę przyznać, że mam różne opinie co do prozy Mroza. Przeważnie ogranicza się do tego, że książki się świetnie wchłania, aczkolwiek gdzieś to zakończenie, ta puenta, ten klimaks nie zawsze autor dowozi. Nie jestem wybitnym krytykiem literackim, nie będę tutaj się sił na przykłady. Powiem jednak, że Lot 202 ma w sobie właśnie taką nutkę takiej sensacji tego, co lubię. Pierwsza akcja dzieje się na pokładzie samolotu, więc jak ktoś zna mnie choć trochę, albo wie, jakie mam gusty, to wie, że na pokładzie samolotu, na pokładzie statku, w pociągu uwielbiam, kiedy akcja się toczy. To jest dla mnie coś takiego, co od razu sprawia, nie wiem, czy to jest kwestia tego takiej mniejszej przestrzeni, tego, że trzeba inaczej planować akcję. W każdym razie to jest historia właśnie lotu Dreamlinera Polskich Linii Lotniczych, Lot 202 do Kanady i zaczyna się jak taki dosyć mroczny kryminał od bardzo brutalnej sceny pozorowanego samobójstwa i to jest jakby wyjście do historii, która później okazuje się być historią właśnie takiego porwanego samolotu, no jest trochę tak przekrętam, ale generalnie później akcja toczy się jakby przynosi się właśnie na pokład tego lotu, na którym znajduje się premier Rzeczpospolitej Polskiej i ten samolot zostaje porwany. I to jest, muszę przyznać, bardzo dobrze prowadzona akcja. Mamy śledztwo, które dzieje się na ziemi, gdzie policja próbuje rozgryźć, o co chodzi z tym mordercem, dlaczego ono zostało w taki sposób upozorowane. Tam łączą kropki, jednocześnie i bardzo szybko dochodzą, że ono ma związek z tym, co może się wydarzyć. Później niestety nie zdążyli ostrzec biura kancelarii premiera na czas przed tym, jak właśnie premier tym rejsowym samolotem do tej Kanady wyruszył, więc później właśnie przenosi się akcja na pokład tego samolotu, gdzie bardzo szybko dochodzi do przejęcia tego lotu przez właśnie tych terrorystów. I to, jak jest właśnie poprowadzona ta historia i jak ona się kończy, to muszę przyznać, że szapoba Remigiuszowi za bardzo mocne poprowadzenie tej historii. I nie wiem, czy są plany, czy nie, aczkolwiek widziałbym to jako hollywoodzki film. Tylko właśnie są pewne odważne decyzje potrzebne, żeby tę historię doprowadzić w taki sposób, jak ją Remigiusz Mus opisał. Druga książka, którą przesłuchałem, też w formie serialu, to jest Ukryta Prawda Jakuba Szamałka. I to jest autor, który jest znany z tego, że, znaczy między innymi, oczywiście jest świetnym pisarzem, ale on płynął, mi się wydaje, albo jakby te swoje szlify zdobył jako scenarzysta gier komputerowych i współpracował, był scenarzystą właśnie Wiedźmina III, no, pracował w CD Projekcie oczywiście, ale odkrył sobie właśnie większą pasję do pisania książek, jednak takich bardziej skondensowanych fabuł niż jednak scenariuszy gry, do gier, które są jednak bardziej elastyczne muszą być, więc chwała mu za to. No i zaczął pisać kryminały. Część z tych książek to były takie kryminały historyczne, których nie czytałem, ale wiem, że właśnie były osadzone w czasach zamierzchłych. Tak, więc nie będę tutaj na przykład w starożytnej Grecji, tak? Chyba pierwsza książka, którą wydał, o ile się nie mylę, to jest tytuł nosi Kiedy Atena odwraca wzrok i to jest powieść, właśnie taki kryminał osadzony w 430 roku przed naszą erą, właśnie w starożytnych Atenach. Nie, więc. Znaczy, nie wiem, czy jaka to jest kryminał, bo tak strzelam, nie czytałem. Czytałem za to właśnie, czy nawet mogę powiedzieć, że pierwszy raz trafiłem na książkę Jakuba Szamałka, Ukryta sieć. To jest. To była książka, którą znalazłem w koszu. Chyba w Tesco, czy w Biedronce, czy w jakimś takim innym sklepie. No i mnie zaciekawiła. Zaciekawiła mi okładka, zaciekawiła mi historia. Ta książka chyba na tyle była popularna, albo tyle, tak, nie wiem, spodobała się. Bardzo szybko została wydana druga część. Być może autor już wtedy wiedział, że to będzie trylogia. I ta pierwsza część, Ukryta sieć, została przemianowana trochę jak z Gwiezdnymi Wojnami, dodanie tytułu Nowa Nadzieja, że dodano tytuł Cokolwiek wybierzesz. I to jest też bardzo interesująca historia dziennikarki, młodej dziewczyny, która na co dzień pracuje w portalu plotkarskim, który specjalizuje się właśnie w wypluwaniu mnóstwa artykułów opartych na clickbaicie, na szczuciu, na bycie tabloidem internetowym. I trafia na ślad afery związanej z wypadkiem znanego prezentera telewizyjnego, który miał bardzo ciekawy program dla dzieci, w którym spełniał marzenia. Aczkolwiek była to znana postać, która zginęła w dosyć absurdalnym wypadku samochodowym, gdzie jego rozpędzony Jeep zjechał, wypadł z trasy, spadł w dół z jakiegoś mostu. Oczywiście znając topografię Warszawy dokładnie wiedzą, gdzie to się mogło wydarzyć, bo te ulice się nam pojawiają. No i ona na początku zaczyna pisać o tej historii, ale zaczyna też wpada na pewien trop. i przedstawia to szefowej, że ona chce tę historię opisać, że ona chce podrążyć ten temat. Szefowa, która jest, wie, że dziennikarstwo, śledztwo się nie opłaca, szczególnie takim portalom jak Mega Newsy, czyli właśnie ten Pudelek, Plotek, nie wiem, jak się nazywają inne te znane serwisy. W każdym razie mimo wszystko daje jej szansę, żeby ten wątek poprowadziła, ale to nie jest wsparcie, które można powiedzieć, że szef na miarę, nie wiem, tego, wsparcia, które dostają dziennikarze śledczy pracujący w prawdziwych, takich typowych gazetach, nie wiem, w latach 80., 90., gdzie na śledztwo mogli poświęcić miesiące i później ten jeden artykuł był tego warty. Niemniej ta historia jest tutaj bardzo wielowarstwowa i na początku trochę mi przeszkadzało to, że mówię, no okej, ta warstwa kryminalna, tam się niewiele dzieje. My bardziej koncentrujemy się na życiu Julity, o ile się nie mylę, tak się nazywa główna bohaterka, na tego, jakie ona ma perypetie, jakie ma problemy, jak wiąże koniec końców, dowiadujemy się o jej życiu osobistym. Aczkolwiek to, że ona jednak prowadzi to śledztwo, no, sprawiło, że komuś nacisnęła na odcisk. Bardzo szybko jej komputer zostaje zhakowany, wylatuje z pracy, jej prywatne zdjęcia zostają opublikowane w sieci, więc no, jej życie jest wywrócone do góry nogami. I muszę przyznać, że to nie jest typowy taki thriller, czy to nie jest taka książka, którą się czyta ze względu właśnie na jakiś plot twist. Nie więcej, ale on jest. I historia tego głównego, tej ofiary, od której się ta historia zaczyna, tego pójścia, tego punktu wyjścia, ona, mi się wydaje, że Jakub Szamajek oparł tę historię na prawdziwej postaci z brytyjskiej. No nie chcę tutaj też za bardzo mówić, o kogo chodzi, bo też mógłbym zdradzić mniej więcej ten plot twist, ale bardzo dobrze się czyta. Nie, szkoda tylko, że chociaż nie, będę musiał sprawdzić, ale chyba na Audiotece jeszcze nie pojawiła się druga część. Więc mam nadzieję, że ten serial odpali i że więcej tam tych historii się znajdzie. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? No, to jest moje słuchanie, jeśli chodzi o Audiotekę. Mógłbym powiedzieć też, że jeśli chodzi o polecanie, to zainteresowałem się tym najnowszym wydaniem Ghost in the Shell właśnie w wersji Ultra HD. Niedawno na 30-lecie, o ile się nie mylę, film trafił do kin. Pojawiło się kolejne wydanie na 30-lecie filmu. Znaczy to ono się pojawiło już jakiś czas temu, tak? I nawet na 25-lecie bardzo piękny steelbook się pojawił. Trudno dostępny. Niemniej ja byłem bardzo ciekawy, jak ten Ghost in the Shell w tym 4K wygląda, jak tam się jak się ogląda film, który właściwie jest animacją, tak? Czyli ten ta ostrość kreski nie powinna mieć takiego znaczenia, tak? Czy oglądamy na Blu-rayu, czy oglądamy na DVD nawet. Co tutaj może być zmienione, jeśli chodzi o Ultra HD, o 4K? No i okazuje się, że bardzo dużo może być zmienione, że kolorystyka została poprawiona, że głębia czerni została poprawiona, że teraz te rzeczy, które wcześniej umykały, teraz ten szczegół jest bardziej uwydatniony. No i wygląda się to fenomenalnie, więc teraz szukam właśnie tych kolekcjonerskich wydań, ale chyba skończy się na tym, że po prostu to najnowsze wydanie, takie zwykłe w cudzysłowie, nielimitowane, sobie do mojej kolekcji kupię. Bo kolekcję, jeśli chodzi o Ghost in the Shell, mam pełną. Mam dwa sezony standalone complete. Znaczy nie, to nie jest pełna kolekcja, bo teraz sobie uświadomiłem, że przecież mamy ten fantastyczny serial na Prime, który jest oparty bardziej lecz jest bliżej mu mangi niż tym filmowym odpowiednikom, adaptacjom. Więc nie mam pełnej kolekcji, ale Ghost in the Shell to jest monumentalny film. Uwielbiam go. Pojawił się drugi sezon Cape Crusader, czyli Mroczny Mściciel, Batman na Prime. No, dla wielbicieli klasycznej The Animated Series to jest gratka. Trzeba się tylko, no niestety, uzbroić w to, że jest to Elseworld, czyli pewne rzeczy zostały zmienione, niektóre postacie zostały w pewien sposób zmodyfikowane, więc, ale nadal ma swój klimat, nadal ogląda się to bardzo, bardzo dobrze. Batman jest kapitalny. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć, bo jest parę tematów, które chcę poruszać, ale zrobiłem sobie małe notatki, o czym mógłbym wspomnieć i okazuje się, że być może chyba nie o wszystkim wspomnę. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że gram w kilka mniejszych gier, ale zanim to zrobię, to w sumie poprosiłem was o pytania i to chyba to jest ten moment, w którym mogę te pytania odczytać i spróbować na nie odpowiedzieć. I w jakimś tam stopniu też zahaczę o to, w co ostatnio grałem. Więc Bartosz zadał pytanie, jak wygląda dzisiaj irlandzkie giereczkowo? Gaming jest tam tak popularny jak w Polsce? W co grają? Masz w ogóle kontakt z Irlandczykami na tej płaszczyźnie? Spędziłem kiedyś na Zielonej Wyspie krótki czas, jakieś 20 lat temu. Pamiętam, że nie byli wtedy zbyt zainteresowani tymi tematami. No to jest kwestia tego, w jakim środowisku się obracasz oczywiście, tak, że osoby, z którymi pracuję, oczywiście, że miały jakiś kontakt z grami, ale nie jest to ich główne hobby. Mam jednego kolegę, który jest fanem Nintendo i gra na Switchu 2, na Switchu pierwszym, w Splatoony i tak dalej. Ma duże konsole, ale nie ma najnowszych, na przykład PlayStation 5, więc to jest o tyle ciekawe, że gaming jest popularny w Irlandii. Dużo osób gra, ale jest to ten taki mainstreamowy gaming. To nie są osoby, które są tak zaangażowane, jak to nasze. Czy my w swoim gronie, czy na grupie Fantasmagierii, czy spotykając się na różnych zlotach, konwentach, no my przedstawiamy pewien obraz, no sfałszowany taki gracza. Bo my jesteśmy graczem zaangażowanym. Wiemy, kiedy gry wychodzą. Wiemy, czy to są warte naszej uwagi gry, czy nie. Ile tych gier wychodzi, kiedy wychodzi, co się dzieje w branży, jakie są te perturbacje i tak dalej. I szczerze mówiąc, 99% ludzi, którzy grają w gry, którą kupują na konsolę, ich to nie interesuje. Oczywiście u mnie w rodzinie gry są popularne. Mój brat gra, ja gram, mój syn gra, więc to jest kwestia taka też związana z tym, jak to nasze hobby, no jak się wychowaliśmy, prawda, co robimy. Ale jest pewien problem związany z grami w dzisiejszych czasach i ja to widzę jako taki problem, który faktycznie łączy się z tym, że my jako odbiorcy stajemy się wygodniejsi i przerzucamy się na tą cyfrę. I ja jestem oczywiście, nie jestem, ja nie walczę z cyfrą, bo ja uważam, że nie ma nic fajniejszego niż kupić grę na promocji, która jest właśnie w cyfrze, właśnie na Steamie, czy na Gogu, czy nawet Epiku, czy nawet w UbiConnectie i tak dalej. Jeśli ona jest faktycznie w jakiejś takiej super cenie, tak? Że coś jest na promocji 90%. No te promocje się nie zdarzają na konsolach. Ja jeszcze nie widziałem, aczkolwiek są, nie w e-shopie nintendowskim, ale na PlayStation właśnie jakieś takie promocje, która by obniżała cenę o 95%. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Co sprawia właśnie, że ta cyfrowa rewolucja praktycznie wykosiła rynek fizyczny z Irlandii. Jak patrzę na Polskę, widzę to, rozmawiając z różnymi osobami, w Polsce jest mnóstwo sklepów z grami, które są sklepami niezależnymi. To są w każdym dużym mieście przynajmniej kilka sklepów dobrze wyposażonych, w którym są nowości, ale są też starsze gry. Tutaj tego nie ma. Jedyny sklep, który sprzedaje gry w dniu premiery, nowości, to jest właściwie sklep, który w głównej mierze specjalizuje się w zabawkach, ale ma swoją część oddzieloną, poświęconą właśnie elektronicznej rozrywce i tam są i konsole, i gadżety, to jest Smith, i tam są właśnie te retro konsole, więc naprawdę jest bardzo dobry, ale to jest ostatni bastion. Bo są sklepy z elektroniką, takie odpowiedniki, powiedzmy tam, nie wiem, MediaMarkt, tam jest kilka tytułów na półkach, które leżą od nie wiadomo kiedy. Ceny też są nie wiadomo, jakby wygląda, jakby ktoś rzucił kostką i te mówił, że tutaj dajemy pełną cenę, tu dajemy troszeczkę niższą, a ta gra, która ma już 10 lat, to ją wystawiam, nie wiem, za 80 euro. No tak strzelam. Po prostu bez ładu i składu. I gry poza właśnie tym jednym sklepem fizycznie można kupić, ja to nazywam taki Lombard, ale to właściwie jest no, taki sklep z używanymi rzeczami, z używaną elektroniką i grami i filmami, czyli Cex. I Cexy są w Polsce. One trochę wywróciły, moim zdaniem, rynek gier używanych, dlatego że nie znajdziemy już właściwie na jakimś Klim Targu, w jakimś antykwariacie, czy w jakimś sklepie z tak zwanych z charity shops, czyli takie, gdzie ludzie oddają po prostu na dary, no nie wiem, tak, kupując tam coś, jak wspieramy jakiś taki jakiś szczytny cel, tak, że to są rzeczy, których ktoś nie potrzebuje, że tam już nie znajdziemy jakiś perełek, bo właściwie wszystko jest oddawane właśnie do Cexa, bo tam nawet jeśli to jest parę euro, to jest pewne parę euro. I to trochę wywróciło ten rynek kolekcjonerów okazyjnych, którzy gdzieś idą w miasto, znajdują jakiś sklep i tam wyrywają, nie wiem, Silent Hill Shattered Memories za funciaka, czy tam za euro. I mówią, wow, ale zrobiłem interes. No tego już po prostu nie ma. Można jeszcze na przykład, nie wiem, jeśli chodzi nie, może gry planszowe, tak, bo ten rynek, bo ona nie ma takich komisów, jeśli chodzi o gry planszowe. I widziałem właśnie w jednym sklepie grę, która miała połowę ceny tej, którą powiedzmy ma na przykład na eBayu, ale bałbym się, czy na przykład są wszystkie komponenty, czy czegoś nie brakuje, czy... ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu zmienił się całkowicie ten rynek tego giereczkowa. GameSpot został zamknięty wiele lat temu. Game podobnie. No, staliśmy bez dedykowanych sklepów z grami w Finlandii. Ja przynajmniej takich nie znam. Może gdzieś są, może gdzieś funkcjonują. Chwała im za to, ale to są takie rodzynki, takie no nie do wykrywania. To trzeba mieć, nie wiem, jakieś... Jak skarb, no trzeba po prostu wiedzieć, że on gdzieś jest, mieć mapę z tym X zaznaczonym, że chce się tam iść i chce się tę grę kupić, bo inaczej tego nie znajdziemy. Nie znajdziemy sklepu z grami takie, jakie są w Polsce, tych Ultim, tych X Game Center, tych Norbitów, przepraszam, jeśli przekręcam jakiekolwiek nazwy, ale wiecie, o co mi chodzi. Tego tutaj nie ma. I z grami planszowymi, właściwie ja znam tylko jeden sklep, który specjalizuje się w grach planszowych, ma stoły poświęcone właśnie, znaczy ma stoły, przy których można przyjść, siąść, zagrać z innymi graczami, organizują tam eventy. Takich sklepów jest kilka, ale właściwie w dużym mieście w centrum znam tylko jeden. Jest oczywiście sklep Warhammer, to jest poświęcony produkcjom Games Workshop. Tam można znaleźć figurki, można się spotkać i umówić na przykład na naukę malowania. No jest bardzo sympatycznie. Mają fantastyczne wystawy, bo zawsze za oknem mają cudowne makiety i wystawione ogromne armie, które po prostu no, wchłania się jej oczami. A jak się jeszcze wchodzi do sklepu, to są całe właśnie takie oszklone wystawy tych figurek. I dla mnie, dla kogoś, to nie potrafi tak pięknie tych figurek malować, no robią kolosalne wrażenie. Dla kogoś, kto się zna na tym, no mówi, no tak przeciętnie 2-3 ruchy, jakieś 3 techniki zastosowane, super to wygląda, a dla mnie to jest coś niesamowitego. I ja trochę ubolewam, że tak się dzieje, że nie ma takiego sklepu, gdzie mógłbym iść i kupić jakiś najnowszy tytuł. Totalnie i dlatego właśnie to mnie też boli. W Finlandii nie można, jako i w ogóle też to chyba jeden z niewielu krajów w Unii Europejskiej, gdzie nie można było kupić wersji kolekcjonerskiej tego Mouseberg Edition Mouse PI for Hire. I to mi ominęło. I pluję sobie w brodę, bo mogłem, gdybym wcześniej się zorientował, zamówiłbym sobie w Polsce, kiedy były zamówienia przez sprzedawcę, ale tutaj tego nie było i to mnie zupełnie ominęło, gdzieś obeszło. I no i co mogę zrobić? No nic nie zrobię, no po prostu nie ma tego. Wersje kolekcjonerskie kiedyś były dostępne właśnie w tych GameStopach, w gamach, do niedawna game jeszcze w jakiejś formie przetrwał jako mały butik, jako część wydzielona w sklepie, który sprzedaje sprzęt sportowy i odzież sportową. Sport Direct. Ale nie wiem, parę tygodni temu ogłosili upadłość. I nie wiem, co z tego będzie, ale no, tego sklepu już nie ma. I chcemy czy nie, czasy się zmieniają. No, ta wygoda wpływa na to, że znikają sklepy. Skoro znikają sklepy, naturalnym jest, że ta fizyczność ma mniejsze znaczenie, nie przekłada się na jakieś profity, a wiąże się z wieloma kosztami. Tylko trzeba pamiętać, że te koszty to nie jest tak, że to korporacja zamiast zyskać 70% zyskuje tylko 40%. Ale te 30% różnicy utrzymywało i te sklepy, i dawało rynek wtórny, i pomagało osobom nie, no, uboższym, powiedzmy tak, że nie było, jakby to powiedzieć, można było zagrać w grę, nie musząc wydawać, jakiś naprawdę świetny tytuł, nie musząc wydawać tej premierowej ceny, tak? Można było pożyczyć, można było kupić kopię używaną. Tego już nie będzie za jakiś czas, tak? Ja wiem i zgadzam się w 100%, że granie to nie jest coś niezbędnego do życia. Poza tym, nawet jak chcemy grać, to nie musimy grać w te najnowsze gry. Jeśli nawet będziemy cierpliwi, to po jakimś czasie one też stanieją, tak? Więc nie musimy karmić tego FOMO, grając w najnowsze gry. Jest mnóstwo gier, które są albo darmowe, albo kosztują niewiele. I jeśli nawet ktoś komuś się wydaje, no ale jak takie gry znaleźć? No trzeba słuchać podcastów, trzeba się interesować. I można wyłapywać perełki. No sam fakt, że Epic Store tydzień w tydzień daje naprawdę ciekawe tytuły. Czasami to są AAA, czasami to są indyki, które pomijamy, bo też nie chcemy dodawać do biblioteki czegoś, co nie zagramy. Ale mamy tak samo gaming na Amazon Prime. Też się pojawiają tytuły, które dodajemy do naszych bibliotek wirtualnych, czy na Gogu, czy właśnie w Epiku, czy ewentualnie w tej aplikacji Prime. No, są alternatywy. Są alternatywy. Dlatego zgadzam się w 100% z tym, że nie możemy tego, że to FOMO jest czymś, z czym powinniśmy walczyć. Powinniśmy nie wyjść z bólu, ale po prostu spojrzeć na coś jakoś inaczej. Tylko ja, jako osoba, która lubiła mieć te kolekcjonerskie edycje, no jakoś tak miałem taką satysfakcję. Wiecie, dzisiaj otworzyłem sobie szafę z moimi płytami, bo przypomniałem sobie, oglądając jakiś film, że przecież mam, znaczy ja wiedziałem, że mam, ale to nie musiałem sobie przypominać, że chciałem po prostu dotknąć tę chyba najdroższą w mojej kolekcji, tak mi się wydaje, grę, czyli Silent Hill Shattered Memories. Nie jest to wersja na PSP, PSP też, ale to nie jest to wersja na PlayStation 2, jest to wersja na Wii, ale nadal to jest kawał drogiego softu. No i mam satysfakcję, że mam. Mam The Godfather Dawn's Edition. Też parę stówek warte. Więc wiecie, no to jest jakaś taka sytuacja. Tylko, że ja też uważam, że te wszystkie gry, które są naprawdę drogie, to są gry słabe. Bo wszystkie te świetne gry, one są mega popularne, one są cały czas czy wznawiane, czy remasterowane. I naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że duzi gracze, duże firmy widzą to, że okej, może ten stary katalog, warto go wskrzeszyć, warto dać szansę, żeby nowe osoby go poznały, bo do momentu wydania takiego remastera Final Fantasy Tactics to była bardzo droga gra. Można było w nią zagrać na PlayStation pierwszy, można było zagrać świetną edycję na PlayStation Portable, no ale no, tych kopii nie przybywało. Teraz wydali grę na Switcha w bardzo dobrej wersji. Jest ona przystępna, więc irlandzkie giereczkowo wygląda po prostu bardzo globalnie. Nie jest lokalne, nie jest takie jak wszystkie inne hobby, jak chodzenie do kina. Oczywiście są tytuły, które wszyscy znają i na wszyscy czekają. No, nie znam nikogo, kto nie byłby zainteresowany premierą GTA 6, no ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Arkadiusz R. pyta: opowiedz, jak się czujesz i jak się masz. Co u ciebie poza giereczkowem? Jak spędzasz wolne chwile z rodziną? Wyspy forever, czy jeszcze chwila, może dwie? No więc tak, trochę powiedziałem, jak spędzam ten czas poza giereczkowem, tak? Czyli więc przeczytałem książkę. Polski tytuł chyba byłby Uznany za winnego. Wspominałem o niej jakiś czas temu. Jest to trzecia odsłona historii, w której pierwsze skrzypce gra Rusty Savage. I to jest postać z mojego ulubionego filmu Uznany za niewinnego, a oryginalnie w książkach Scotta Turowa w takiej całej sadze historii z Kindle County. I to są właśnie takie książki, historie prawnicze. Jeśli ktoś po prostu lubi thrillery prawnicze, kryminały, no to te książki na pewno mu się spodobają. Mam parę zarzutów do tej historii. Ona jakby toczy się już 35 lat, nie, przepraszam, nawet więcej. Nie, dobrze, 35 lat po oryginalnej historii. No, Rusty już jest emerytowanym sędzią. Przeniósł się, można powiedzieć, na wieś. Jego żona, która, no to trzeba znać poprzednie historie, no ale to ta historia jakby tego jego życia poprzedniego się zakończyła, więc już jest wdowcem. Można powiedzieć, że założył nową rodzinę, której jeszcze jakby sakramentalnie nie skonsumował. Niemniej jego dziewczyny, jego, można powiedzieć, narzeczonej, on już jest no, sędziwym panem, 70-latkiem, chyba ponad 70-latkiem. Chyba 77 lat kończy, tak, to się gdzieś tam pojawia w tej książce, że syn właśnie jego kobiety, że się tak wyrażę, zostaje oskarżony o morderstwo swojej dziewczyny. I to jest bardzo ciekawie napisana książka pod względem właśnie tym, że nie przedstawia się w ogóle z perspektywy tej osoby, która tego oskarżonego, tego Arona, tego syna, nie przedstawia się tej historii z jego perspektywy, bo też autor tej historii, znaczy Rusty, bo to jest historia opowiedziana z pierwszej osoby, on opowiada tam, że mówi tam, że żeby nie wpłynąć na to, jak on będzie postrzegał tego młodego człowieka, którego on później podejmuje się obrony za prośbą tej swojej dziewczyny. On się opiera, bo nie jest obrońcą. On całe życie wcześniej jako prokurator, później jako sędzia raczej stał po drugiej stronie, można powiedzieć, tego wszystkiego. A te ostatnie lata, no to raczej on zajmował się arbitrażem pozasądowym. Niemniej daje się przekonać i to jest o tyle ciekawa historia, dlatego że w tle właśnie jest ta historia kilku rodzin. Tak? To jest rodzina, rodzina tej młodej dziewczyny, która zginęła. No, też nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Te skrawki tej historii są opowiadane w taki wybiórczy sposób, żeby podczas opowiadania historii dać nam jakąś możliwość interpretacji zasiewać to ziarko niepewności, że właśnie to presume, to uznanie za niewinnego, tak? Tutaj, mimo że w tytule jest to obrócone na uznany za winnego, tak? No to cały czas to się wszystko opiera, że rolą ławników, tych 12 gniewnych ludzi, jest nie osądzić, czy ktoś jest winny w 10%, w 90% i tak dalej, tylko zobaczyć, czy jest jakaś niepewność, czy jakaś osoba mogła tego dokonać, tej zbrodni. Bo zawsze powinno przyświecać właśnie wymiarowi sprawiedliwości to, że jeśli jest domniemanie niewinności, to trzeba się tego trzymać, że nie można za wszelką cenę chcieć skazać kogoś za ten. I trochę to na tym się cała ta obrona tego młodego chłopaka opiera. Niemniej widać, jak podczas tej narracji, jak właściwie można powiedzieć, że za każdym razem, cokolwiek nie robi właśnie ten główny bohater jako prawnik, to są jakieś genialne posunięcia. To jakieś ma panią detektyw, która takiego prywatnego śledczego, który współpracuje z prawnikami, który dostarcza takich kąsków, które później jak królika z kapelusza wyciąga, i jakieś zagrywki, jakieś takie pokerowe, czasami niepokerowe, czasami jakieś zaskoczenie. No, dla mnie nie czytało się tego z taką pasją, jak oglądałem filmu Znany za niewinnego, bo tam faktycznie ta fenomenalna rola Harrisona Forda, to w jaki sposób on przez te emocje, które nim wewnętrznie szargały, że my do końca nie wiedzieliśmy, czy on jest winny, czy nie. Oczywiście tam później dochodzi do takiego jakby wyjaśnienia i my wiemy, co się wydarzyło. I tutaj też jest tak, że na koniec książki dochodzi do takiego twistu, te ostatnie strony wyjaśniają, kto tak naprawdę jest winny, albo nie, a może ten chłopak, może to wytnę, żeby on nie psuć. Ale generalnie chodzi o to, że no, trochę mi przeszkadzało to, że też ta książka opierała się na tym, czym być może nie opierałaby się, jakby była pisana 20 lat temu. I tyle, nie? No więc tak u mnie tyle dobrego poza giereczką. Staram się spędzać te piękne dni, które ostatnio, chociaż te ostatnie dni nie były może najpiękniejsze, ale znowu słońce wraca i Irlandia przeżywa no, jakąś falę upałów, której nie widziano od kilku lat co najmniej, więc ludzie tłumnie wychodzą na plażę, wyjeżdżają na jakieś urlopy właśnie na wyspie. Ja byłem kilka dni temu w Irlandii Północnej, ale też właściwie w północnej części Irlandii, dlatego że Irlandia jest tak pięknie podzielona, można powiedzieć, administracyjnie, że Irlandia Północna zajmuje tą północną część, aczkolwiek taki północny kawałek, czyli hrabstwo Donegal, jest jeszcze nad Irlandią Północną i tam się wybraliśmy. No nie będę wszystkiego tutaj opisywał, co widziałem, ale bardzo chciałem zobaczyć i dotknąć te bazaltowe kamienie w kształcie heksagonów, które wyglądają jak plansza jakiejś gry planszowej albo komputerowej. I no to jest miejsce właśnie w Irlandii Północnej, które z angielskiego nazywa się Giant's Causeway, a w oryginale to jest grobla olbrzyma. I ta grobla olbrzyma to jest, no, jest przepiękne miejsce właśnie, w którym mamy bardzo wyjątkową formację skalną, która wygląda właśnie jak, która składa się właściwie z takich kamieni, kolumn bazaltowych, powstałych kilkadziesiąt milionów lat temu, został uformowany podczas erupcji wulkanicznej, i te kolumny bazaltowe mają praktycznie wszystkie regularne heksagonalne kształty. I to jest po prostu niesamowity widok. Po prostu grobla olbrzyma sobie wygooglujcie, zobaczcie, jak to wygląda. I my wybraliśmy się tam z przewodnikiem. I przewodnik, przewodniczka, no, zabawiała nas właśnie takimi różnymi ciekawymi historiami, które później kończyły się tym, że na przykład patrząc na ten wspaniały malowniczy pejzaż, widzieliśmy wielbłąda, na którym to właśnie tym wielbłądzie podróżował olbrzym Finn McCool, chyba tak się nazywał. Zresztą w ogóle to jest ciekawa legenda i tą też legendę poznaliśmy, że tę groblę wybudował właśnie ten olbrzym Finn McCool, bo chciał przedostać się do Szkocji suchą stopą, ale niestety spotkał tam jeszcze większego szkockiego olbrzyma, który go pogonił i ten uciekł stamtąd, przebrał się za młodą osobę i kiedy ten szkocki olbrzym zobaczył, jak ogromne są dzieci w tej części irlandzkiej, to sobie wymyślił, jakie tam muszą być olbrzymy i po prostu doszedł do wniosku, że nie ma co tutaj szukać i uciekł z powrotem do Szkocji. Więc takie ciekawe historie żeśmy słuchali. Niemniej fantastyczne miejsce. To jest taki szlak widokowy, bo ścieżka, która prowadzi jakby do samej tych grobli olbrzyma, która składa się jakby z trzech głównych części, z mniejszej, środkowej i takiej największej, gdzie tych formacji szkalnych jest ogrom, tych kolumn. Na nie można wejść, można je dotknąć, można sobie zrobić zdjęcia, więc to jest jeszcze fajne, że to jest takie miejsce, które mimo, że zostało bardzo skomercjalizowane, bo tam jest fundacja, która, wspomniałem jak się nazywa, National Treasure, niech tam się nazywa, nie pamiętam dokładnie, wybaczcie mi, ona się zajmuje jakby prezerwacją tego miejsca, dbaniem o nie. Wybudowano ogromne centrum dla gości, dla turystów, takie miejsce, w którym możemy poznać historię tego miejsca, osób, które przyczyniły się do rozpowszechnienia jakby popularności tego miejsca, tak? Bo według informacji ta grobla została odkryta pod koniec XVII wieku przez biskupa miasta Derry, znanego też w brytyjskiej części jako Londonderry. I no, na początku no, to było takie ciekawe miejsce, ale ludzie przychodzili, zabierali sobie te głazy. Niektórzy traktowali je jak cegły, bo one mają takie charakterystyczne, że mimo, że to są kolumny, one niemal jak pastylki, niemal jak dropsy potrafią się ułożyć jedna na drugim, więc one mają takie spękania i to jest niesamowite, że po prostu, że to jest twór absolutnie naturalny, a wygląda jakby ktoś po prostu go wyrzeźbił, stworzył, jakby to wyszło z jakiejś prasy, jakiejś fabryki, nie wiem, skał. I to mi się bardzo podoba. I te powstanie tych kolumn związane z tymi spiekaniami ciosowymi, no, które się tworzą, kiedy stygnie lawa i te warunki, w których to się wydarzyło, no, sprawia, że to miejsce jest bardzo unikalne w skali światowej. Jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć podobne twory geologiczne. Wydaje mi się, że nawet jest jakieś takie miejsce na Śląsku, gdzieś czytałem, że między innymi na Kamiennej Górze w Lubaniu, ale to jest w województwie dolnośląskim, ale no nie wiem, nie widziałem, nie potwierdzam, ale polecam pogłębiać i zobaczyć, dotknąć. Więc to jest fantastyczna sprawa. Szlaki są tam interesujące. Nie chodzi się długo, aczkolwiek właśnie miałem wspomnieć o tym, że te centra turystyczne, które powstają w różnych miejscach, one bardzo skomercjalizowały rzeczy, które były wcześniej otwarte. I takim przykładem koronnym dla mnie jest Stone Age, które jak popatrzymy sobie na zdjęcia z lat 70., to ludzie wchodzili na te skały, opierali się o te skały. Nikt nie patrzył na nie jak na coś tak wyjątkowego, że trzeba uważać, żeby tego nie zniszczyć. Wyobrażam sobie, że ludzie tam pisali, drapali swoje inicjały, malowali, wyznawali miłość. teraz to jest wszystko ogrodzone, tego nie można nawet dotknąć, a gdzieś tam podjechać samochodem pod same te historyczne miejsce, to jest skomercjalizowane. Wiele z tych rzeczy, tak naprawdę one jest skomercjalizowane w taki pokrętny sposób, bo można tam wejść za darmo, ale już parking już jest płatny. A to jest tak zrobione, że właściwie może byśmy mogli zaparkować w jakimś miasteczku, ale trzeba byłoby później, nie wiem, te pół godziny, nie wiem, 40 minut od tego miasteczka dreptać, więc coś za coś. Ale miejsce jest fantastyczne, bardzo polecam. Więc też tak staramy się jakby urlopować, wykorzystywać to, że Irlandia ma piękne miejsca i jak się ma jakiś taki dłuższy weekend, to warto je odwiedzić. No i to właściwie odpowiada na pytanie Mariusza, który się pyta: Damian, jak tam twoje wakacje, co jeszcze lubisz robić w wolnym czasie poza graniem i oglądaniem filmów? No to właściwie to, tak. Lubię bardzo spacerować, jest kilka miejsc właśnie w Irlandii, Półwysep Howth, który uwielbiam. On też ma kilka takich szlaków, które są albo bardzo uczęszczane przez turystów i bardzo proste i można obejść cały ten półwysep bez trudu, ale są też takie miejsca, gdzie no, trzeba się przedzielać przez krzaczory. Jest kilka takich małych, ukrytych plaż tam i jeśli wykażemy się determinacją, nie jesteśmy w jakiś taki, nie wiem, mamy wolne akurat w środku tygodnia, to ma się też wrażenie, że jesteśmy na jakiejś prywatnej plaży, gdzie jest dosłownie kilka osób i siedzimy pod taką ogromną skarpą, delektujemy się piękną pogodą, moczymy sobie nogi w morzu i jest świetnie, więc bardzo polecam taką formę spędzenia czasu. No i właściwie tak to spędzam sobie ten czas. Pytanie jeszcze z Twittera i to chyba jedyne, które tam padło, bo też na ostatnią chwilę zapytałem, czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie. Czy zdarzyło mi się kiedyś... czy kiedykolwiek zdarzyło się, że któryś ze współprowadzących tak wyprowadził pana z równowagi, że miał pan ochotę pierdzielność mikrofonem, wyłączyć to w cholerę i nie nagrywać więcej? Nie. Aczkolwiek były bardzo ostre momenty naszej dyskusji. Ja mi się wydaje, że część z tego to nawet przetrwała w tych starych odcinkach. Teraz jestem już taki, jak to się mówi, mądrzejszy o te lata nagrywania i też uważam, że nie ma co, tak jakby te wewnętrzne dramy jak są, no nie i tak dalej, to lepiej je zostawić, żeby one były właśnie wewnętrzne. Więc na pewno, kiedy się z kimś tyle czasu spędza w tym wirtualnym studio i tak dalej, ścierają się różne opinie, podnosi się temperatura dyskusji, są pewne rzeczy, mogą być to rzeczy związane z naszym postrzeganiem czy świata, czy pewnych kwestii. No, nie wiem, możemy się na przykład spierać o to, czy fizyczne gry są ważne, czy nieważne, czy one cokolwiek zmieniają i to też może być gorąca dyskusja, aczkolwiek wydaje mi się, że już jesteśmy na tyle zgrani i dograni, się rozumiemy, że nie wyprowadzamy się z równowagi i wręcz przeciwnie, kiedy rozmawiamy, to bardzo ciężko mi się od tego mikrofonu odchodzi. Bardzo ciężko mi się kończy nasze rozmowy i dlatego one czasami trwają po 3 godziny i nie ma takiego momentu, żebym mógł je zakończyć. Więc to jest... To mam nadzieję odpowiada w jakimś stopniu na to pytanie. Co chciałem powiedzieć? Że właśnie chciałem powiedzieć o tym, w co ostatnio grałem, ale zanim to powiem, to powiem tak, że chcę wypuścić ten odcinek w sobotę rano, bo chciałbym, żebyście wszyscy zerknęli, czy to na Steamie, czy właśnie na UbiConnect, na fakt, że mamy 25. rocznicę serii Ghost Recon. Wiąże się to z tym, że Ubisoft rozdaje w prezencie, to jest podarunek od Ubisoftu, No to jest ciekawe, bo to jest w ogóle nie jedna rocznica, bo mamy 30-lecie Quake'a i Machine Games przygotowało dodatek do gry. Nie wiem dokładnie, jak się nazywa, ale no, wygląda bardzo dobrze. Jest oparty na oczywiście o klasycznym Quake'u. Tak? Czy to jest jakiś mod, czy dodatek do tego pierwszego Quake'a. Widziałem, że trwa właśnie QuakeCon i stara gwardia id Software spotkała się tam. Mają chyba jakiś panel, albo już nawet mieli, kiedy tego słuchacie. Mnóstwo zdjęć właśnie krąży z Johnem Carmackiem, Johnem Romero, chyba z Timem Hallem, ale to mogę przekręcać nazwiska, wybaczcie mi, ale wygląda na to, że tam... Znaczy oni już byli pojednani dawno temu, ale każdy, kto czytał na przykład, nie wiem, Masters of Doom czy Doom Gaia, no wie, że był taki moment krytyczny, w którym no, ci Beatlesi z Software'u się rozpadli i to był ten moment, w którym właśnie premierę miał mieć Quake. I to jest, czy nawet, no ja już nie pamiętam dokładnie tych szczegółów, nie, który to był moment, tak? John Romero jeszcze przy Quake'u pracował, ale już nie pamiętam, czy był obecny w studiu, kiedy Quake miał swoją premierę. Być może miał, ale no to jest inna kwestia. John Romero oczywiście najbardziej kocha Duma i Duma 2 i cały czas w tę grę gra, ją promuje, wydaje, chyba jakieś nowe mapy wydawał, więc to jest jedna rzecz. Jest 40. rocznica Bethesda Softworks i też mają swoje wyprzedaże i właściwie te wyprzedaże są takie, jakie zawsze wyprzedaże powinny być, czyli minimum 50%, nierzadko 75% obniżka ceny, więc jeśli ktoś nigdy nie grał w oryginalne Fallouty, Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, to za 5 euro można je kupić. Pakiecik z Spray, Dishonored 2 i Dishonored 1, no, za 10 euro, no, naprawdę jest co kupować. Ja nie będę tej Bethesdy reklamował, ja chciałem właśnie zareklamować Ubisoft, dlatego, że 25. rocznicę obchodzi seria Ghost Recon. Ubisoft daruje, czy podarował wszystkim, którzy się tam zgłoszą, chyba podczas tego weekendu, kopię cyfrową Ghost Recon Future Soldier. Można zagrać ten weekend Wildlands i Wildlands dostało definitywną edycję. Co ciekawe, zwykła wersja jest do kupienia za 10 zł. Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon Wildlands. Ja próbowałem się tam dowiedzieć, o co chodzi z tą Definitive Edition. Dlaczego? Dlatego, że wersja gry Definitive Edition jest obniżona, kosztuje 100 zł, 99 zł, ale DLC do Definitive Edition, do Wildlands, kosztuje już pełną cenę 200 zł, więc no, logicznym wydaje się, że lepiej kupić wersję Definitive Edition gry niż DLC Definitive Edition do podstawki, więc to jest jakaś rzecz, którą trzeba by rozkminić, wyjaśnić. Niemniej i Wildlands i Breakpoint mają darmowy weekend, więc można się z tymi grami zapoznać. Wydaje mi się, że na konsolach też. Co ciekawe, Wildlands nie tylko dostał poprawioną grafikę właśnie na konsolach, tak? Czyli 60 klatek, 4K i tak dalej, więc Series X, PlayStation 5, te wersje wyglądają rewelacyjnie, ale pojawił się właśnie nowy dodatek, Last Rites, nie, czyli Ostatnie Namaszczenie, tak? To jest chyba, tak można by to tłumaczyć. I tam jest nowe zagrożenie, nowy zły, można powiedzieć zła się pojawia, czyli i to tak z akcentem. La Llorona. Albo La Llorona. Ale nie wiem, jak to bym mówić poprawnie. Łkająca jak to powiedzieć, muszę też zobaczyć, bo to jest ciekawa postać, ona jest, nie jest to fikcyjna postać, to jest postać, która ma, ona ma swój lore gdzieś tutaj, tak, Klątwa La Giorone, a to chyba jakiś ten, zobaczyć tutaj, w każdym razie, no, to jest nowy dodatek aż właśnie tutaj, Płacząca Kobieta, to jedna z najpopularniejszych, najbardziej przerażających postaci z latynoamerykańskiego folkloru, szczególnie żywa w kulturze Meksyku. No, akcja gry się dzieje w Boliwii, niemniej La Llorona może się tam też pojawić. Legenda ta opowiada o duchu kobiety, która błąka się nocami w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, rozpaczliwie poszukując swoich utraconych dzieci i zawołując o moje dzieci. No i to jest ta legenda, to jest to wyjście z tego, ale ta łkająca kobieta, płacząca kobieta no, jest jakimś właśnie tym nowym złem i to jest powód, dla którego nasze specjalne jednostki Ghost Recon wracają do Boliwii. Zdaje się, że na nowe obszary, że to są nowe miejsca, które odwiedzimy, więc to jest kapitalna sprawa, że nie tylko poprawiono jakość grafiki, usprawnili tę grę na konsolach obecnej generacji, no ale też właśnie dodali tak spory dodatek. No, nie ma tam jakichś fajerwerków. Samo intro jest właściwie proste prowadzenie. My z naszą tą grupą komandosów płyniemy na pontonie nocą właśnie do żeby zinfiltrować tą pierwszą placówkę Unidadu, tak to się chyba nazywa organizacja, o ile dobrze pamiętam. I tam zdobywamy te pierwsze wiadomości na temat tego, co mamy zrobić. Oczywiście dostajemy jakieś zlecenie, ale no, jest jakiś pewien łańcuszek misji, które musimy wykonać, więc to jest kapitalna sprawa. Do tych usprawnień, które wnosi Definitive Edition, jest mnóstwo. Dodatkowo wszystkie poprzednie DLC są season passy poprzedni i season pass drugi. Te DLC, które były, między innymi właśnie z tego, co przeczytałem, ma wrócić ten ze Splinter Cellem i ten, czyli samym Fisherem, przepraszam, i ma wrócić dodatek z Predatorem. Więc to jest kapitalna rzecz, bo to były takie czasowe zabawy, nie? Więc ja mam moją maskę Predatora, którą dumnie noszę i znaczy moja postać w grze. Teraz przerzucam się z wersji Xboxowej na PC-tową. Tam będę budował swoją postać od nowa. Więc bardzo chętnie jeszcze raz w tym wydarzeniu, w tym polowaniu na tego łowcę, drapieżcę wezmę udział. Więc to jest jedna rzecz, więc ja bardzo polecam, żeby się zainteresować Ghost Recon Wildlands ten weekend, żeby być może właśnie kupić sobie choćby nawet podstawową wersję. 10 zł, o tym mówię. Lepszej promocji prawdopodobnie nie będzie. To jest jedna rzecz. I na koniec, tak sobie pomyślałem, że dobiliśmy do tych 2 godzin, przebiliśmy 2 godziny. To jest normalnie chyba najdłuższy monolog, jaki przeprowadziłem jednym ciągiem. Nie wiem, czy będzie się tego dało słuchać. Zrozumiem, jeśli się odbijecie podczas słuchania ankiet, ale jeśli doszliście do tego fragmentu, tego dokładnie tutaj, to dajcie znać i dajcie w komentarzu hashtag Wildlands. To będzie dla mnie bardzo, nie, bardzo miłe, bo ja sobie tutaj zdzieram gardło. Być może was zanudzam, ale no, mam jakąś taką satysfakcję, że się mogę wygadać. W co ostatnio gram? To takie ostatnie 2 słówka. Zabrałem na wyjazd, na wywczas mojego Steam Decka, którego bardzo lubię. To jest moja konsola PC, komputer przenośny, wszystko w jednym, moje numero uno. I jakoś tak przed wyjazdem zapragnąłem po prostu klimatu aliena znowu gdzieś poznać. Nie wiem, czy to była kwestia jakiejś, coś mi mignęło, jakaś promocja, coś przeczytałem. Nie wiem, co to było. Gdzieś coś sprawiło, że chciałem znowu wrócić do świata aliena. Kupiłem sobie w wersji PC-towej Dark Descent, Aliens Dark Descent, grę, którą bardzo lubiłem, przyszedłem na konsoli. Teraz grając na PC-cie myszką i klawiaturą, być może jeszcze lepiej mi pójdzie. Nie mogę się doczekać do powrotu do tego świata, znaczy do tych misji, do tych emocji. Kapitalna gra. Ale takie dwie gry, które mi najwięcej czasu zajęły. Oczywiście dużo grałem w Final Fantasy VII, ale to jest gra, o której mogę wspomnieć tylko, że grałem, że znowu były te długie misje z bossami, że widziałem bardzo interesujące sceny związane z charakteryzacją, z przebieraniem, z tańczeniem no, cały czas poznaję tę historię. Podobają mi się te postacie, bardzo je lubię. To jest też taki groby zmierzch dla facetów, ten Final Fantasy. Ten Cloud, Boże, jak on jest biedny. Tyle pięknych dziewczyn wokół niego. Pewnie gdzieś tam będzie o jego sympatię walczyć, ale nie uprzedzajmy faktów. Czy tam rzeczy, które się na pewno już wydarzyły i wszyscy o nich wiedzą. Więc najwięcej pograłem Alien Colonial Marines. Przypomniałem sobie. Odpaliłem sobie parę dni temu mojego Xboxa 360, który od jakiegoś czasu jest w salonie. Nie zaniosłem go znowu do szafy, nie schowałem go, nie ukryłem go. Zagrałem w kilka gier, które jakimś cudem mogły mieć wtedy split screena. Zagrałem w Project Gotham Racing 4 na podzielonym ekranie. Fantastycznie się bawiliśmy. No i tak odpaliłem właśnie Alien Colonial Marines, bo okazuje się, że też ma split screena. I nie, to była jakaś może pół godziny, może graliśmy 45 minut, bo nie mieliśmy dużo czasu, ale no strasznie gdzieś mi brakowało tego klimatu. I ja wiem, że ta gra zebrała spore cięgi. I nie wiem, czy to już jest kwestia tego, że ja się starzeję, obniżam tą poprzeczkę, nie mam już takich oczekiwań, ale grało mi się bardzo przyjemnie i postanowiłem, że kupię ją sobie na PC-cie, żeby móc grać na Steam Decku. I tak też zrobiłem. Oczywiście zaraz jak ją zainstalowałem, to wyszukałem te wszystkie informacje związane z tym, że co trzeba naprawić, żeby naprawić inteligencję obcych. Czyli żeby oni się znowu gdzieś nie kotłowali, nie wychodzili z, nie wiem, z kapelusza jak króliki, tylko właśnie gdzieś się zaczajali, wchodzili z jakichś szybów wentylacyjnych, chodzili po ścianach, no cuda nie widy. No ale znalazłem też jakiś taki mod, który w ogóle całkowicie tam podobno zmieniał tę grę poprawiał. Na pierwszy rzut oka wyglądało tak samo, ale jak zacząłem grać, to okazało się, że nawet na tym poziomie rookie wystarczy, że obcy do mnie podejdzie, spojrzy na mnie i ja ginę. Dosłownie. No, powiedzmy, może mnie tam gdzieś drapnął, może mnie tam ugryzł, może mi coś zrobił, ale ten ultrarealizm, ten poziom trudności, którego ja sobie tak nie wybrałem, strasznie mnie zirytował i wróciłem do podstawowej wersji gry. Czyli tej takiej, którą wszyscy poznaliśmy w dniu premiery. I co? I bawię się świetnie. No po prostu to strzelanie jest przyjemne. Ta fabuła może nie jest skomplikowana. Gdzieś chodzimy po tym statku, tam spotykamy tych obcych, później się okazuje, że jest też jednak, są inni przeciwnicy, więc naprawdę gdzieś tam okazało się, że cały ten smrodek, który był związany z tą grą, on już się ulotnił w moim przypadku i grając w grę na Steam Decku w ustawieniach maksymalnych, czyli tak jak na PC-cie mogłem wszystkie ustawić, że ta gra naprawdę dobrze wygląda, że ma klimat, działa świetnie na tym Steam Decku. No i tak spędziłem kilka godzin właśnie strzelając do obcych, chodząc po tych statkach, po tych platformach, tam się dzieją rzeczy ciekawe. Ale drugą taką grą, która mnie bardzo wciągnęła, to jest gra bo ona ma podtytuł. Ona normalnie można ją wyszukać jako po prostu The Mummy, czyli Mumia. Demastered. I to jest gra malutka. To jest gra, która prawdopodobnie ona chyba wyszła w tym samym czasie, w którym wyszedł ten reboot z Tomem Cruise'em i z Russellem Crowe, o ile dobrze pamiętam. I ja nie wiem, czy ta gra ma cokolwiek wspólnego z filmem. Chyba nie. To jest platformowka pixelartowa z elementami takiej Metroidvanii. Jesteśmy komandosem, który no właśnie ściga chyba tą główną, nie wiem jak to powiedzieć, tą postać tej złej, tak? I za każdym razem, kiedy ją spotykamy, chodząc w tych korytarzach, w różnych miejscach, to ona gdzieś tam zostawia nas pułapkę, i ten ma jakąś walkę z bossem. I na razie muszę przyznać, że gra ma kapitalny klimat, kapitalny taki, to jest taka mała perełka, że to jest gra, którą zobaczyłem, czytając artykuł właśnie o tej franczyzie Mumii w PSX Extreme, jeden z poprzednich numerów, nie pamiętam już dokładnie, które, ale chyba ze 2-3 numery wcześniej, albo jeszcze dawniej. I no zacząłem po prostu tak sobie myśleć, że chętnie zobaczę tę grę. Była na Steamie, więc się nie zastanawiałem. I nie wiem, mam jakieś 3,5-4 godziny. Jestem po drugim bossie. Te elementy Metroidvania, one są bardzo delikatne. Jeszcze nie ma tak, że mam... No, zdobyłem jakieś pewne umiejętności. Mam bronię. Do tego elementu Metroidvania dochodzi bardzo ciekawy aspekt, taki trochę souls-like'owy, bo kiedy giniemy, wracamy do ostatniego momentu zapisu. To taki sprzęt po prostu, który gdzieś jest zostawiony, jakaś elektronika, jakiś taki laptop czy coś. Więc wiecie, jak to jest... Jak pewnie widzieliście w jakimś filmie, jak jest jakaś ekspedycja badawcza, oni mają te swoje skrzynie, na tej skrzyni mają elektronikę, jakieś anteny, jakieś światła i właśnie to są takie miejsca zapisów w tej grze. I co jest ciekawe, właśnie ten element souls-like'owy, taki souls-like'owy, light'owy, polega na tym, że kiedy my zginiemy, to ten żołnierz, w którym gramy, on się zamienia w mumię, w takiego, nie wiem, zombiaka, potwora, tak? No może zombiaka nie, bo to nie jest ten świat. I my w tym świecie jakby wchodzimy w postać w kolejnego komandosa, który idzie śladami właśnie tego, jakby musi kontynuować misję. I cały ten sprzęt, który wcześniej zebraliśmy, jego odzyskujemy dopiero jak wrócimy do tego miejsca, w którym poprzedni komandos zginął i pokonując go, tą mumię, tak, tam ożywioną tego Andera, odzyskujemy ten sprzęt. No, a sprzęt to może mieć właśnie jakiś shotgun, lepszy karabin maszynowy, mamy granaty zwykłe, mamy granaty zapalające. Są pewne umiejętności, których nie tracimy. Czyli na przykład znajdziemy jakąś taką umiejętność jakiegoś haka, no, i są miejsca, w których możemy się po prostu przenosić jakby między poziomami, no to jak już mamy ten hak, to nawet jak straciliśmy ten sprzęt, to nadal możemy go używać. Dochodzą takie umiejętności, że na przykład, nie wiem, trzymać się stropu i możemy jakieś takie pewne części mapy wcześniej niedostępne przechodzić w ten sposób. Możemy sprintować i ten sprint jest o tyle ciekawy, że on nie działa tak jak tradycyjnie w grach, tak, że przyciskamy przycisk biegu i nasza postać porusza się szybciej, tylko my się musimy rozpędzić. I kiedy się rozpędzamy, nasza postać może dalej skoczyć. I no to też wymaga tego, żeby mieć jakby pewną przestrzeń, pewien pas startowy do takiego skoku, więc no to wszystko sprawia, że na początku pewne miejsca, które nie są dostępne, jak to w Metroidvaniach bywa, później są dostępne, ale cały czas mamy taki punkt, który pojawia się na mapie, że mamy tam iść i dopóki nie znajdziemy mapy tego fragmentu, tych podziemi, tego wszystkiego, to my idziemy właściwie eksplorując tak na ślepo. Ale jak już znajdziemy tą mapę, no to jak w każdej Metroidvanii mamy podświetlone miejsca, w których już byliśmy, mamy miejsca wyciemnione, te, do których jeszcze nie doszliśmy, ale już mamy do nich, mamy ich mapę. Jest mnóstwo ukrytych przejść, jakiś taki znajdzie. Naprawdę bardzo ładna, prosta, aczkolwiek mega grywalna platformówka właśnie z tymi elementami Metroidvania, więc bardzo, bardzo polecam. Właściwie na tym poleceniu chyba zakończę ten bardzo długi solowy odcinek, który rozrósł się absolutnie do długości podstawowego odcinka. Absolutnie rozumiem, jeśli nikt nie dotrwał do tej chwili. Ale bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, które słuchają Fantasmagierii od lat, ale też tym, które odkryły Fantasmagierię niedawno, które wspierają co roku Fantasmagierię, ale też wspierają je nie tylko ze względu na zbiórkę. Mój apel, który dałem na grupie, jeśli ktoś wie, czy ktoś ma dostęp do w miarę uczciwej ceny, albo chce się pozbyć, to był taki niechciany prezent, jeśli chodzi o tę właśnie edycję kolekcjonerską Mouse PR for Hire, niech nam nic znać na privie. Bardzo chętnie odkupię. Mogę nawet, jak to się mówi, z marżą uczciwego znalazcy, więc będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś się odezwie. Tak jak mówię, cieszę się, że mogę od prawie 20 lat wygrywać Fantasmagierię. Cieszę się, że choć ta społeczność jest nieduża, to jest taka zgrana, że jesteście na grupie Fantasmagierii, że śledzicie Fantasmagierię na wszystkich tych socialowych portalach, że dyskutujecie, że komentujecie. Bardzo, bardzo lubię wasze komentarze. Nie wiem, jeśli chcecie, ja mogę wprowadzić popularną w innych podcastach właśnie taką sekcję, gdzie będę czytał co ciekawsze komentarze. Aczkolwiek ja wszystkie komentarze pod każdym odcinkiem, czy na Spotify, czy na grupie, czy na YouTubie, ja je czytam, tak? Czasami odpowiadam, czasami uważam, że może ta odpowiedź nie jest potrzebna, bo tak jak mówię, każdy komentarz czytam, nie muszę za każdym razem tego podkreślać, ale jeśli jest jakaś dyskusja, to oczywiście też biorę w niej udział, więc pamiętajcie, ten pozytywny feedback, to, że podbijacie każdy odcinek na YouTubie, to, że polecacie go znajomym, to, że uważacie, że dyskusje, które prowadzimy w Fantasmagierii są ciekawe, że rekomendacje nasze są warte uwagi. Dajcie znać. To mi się bardzo podoba, że jest ten feedback, że jesteśmy tą zgraną paczką, więc jeszcze raz dziękuję szczególnie tym osobom, które dorzuciły się do Fantasmagierii. Pamiętajcie, możecie wspierać Fantasmagierię przez cały rok. To, co zostanie z zbiórki na serwer, wydam na rzeczy związane z Fantasmagierią. Myślę o tym, żeby poprawić jakość dźwięku, żeby kupić sobie lepszy mikrofon. Nie jestem do końca zadowolony z tego. Nie jestem do końca zadowolony, jak brzmi mój głos. Oczywiście tak jest, tak ma każdy, że nie lubi swojego głosu słuchać, bo brzmi on inaczej niż w naszej głowie, kiedy mówimy. No ale to są wszystko rzeczy, które, tak jak mówię, no, to, co wy przekazujecie, idzie na Fantasmagierię. Nie powiem, jak jakiś grosz zostaje, to sobie właśnie z tego grosza później kupuję gry. Nie dostaję tych gier wbrew wszystkim tutaj znakom na imię ziemi od wydawców. Czasami się zdarza, czasami jeśli jest jakiś taki tytuł, który wyjątkowo chciałbym wcześniej poznać, to się zgłasza, ale wasze wsparcie sprawia, że kolejny rok Fantasmagieria jest nagrywana. Ja mam tą satysfakcję, że nie mówię do ściany. I tyle, no. I słyszymy się za tydzień w normalnym odcinku z współprowadzącym, więc wybaczcie ten mój bardzo długi monolog, ale będzie spis treści, będzie ostrzeżenie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.